Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych. Słuchajcie, dzisiaj nawiążemy od razu może do poprzedniego odcinka, który nagrywałem z Radkiem, gdzie no, konkluzją naszej dyskusji było to, że no, po tych wszystkich wydarzeniach związanych z epidemią, znaczy wydarzeniach w świecie popkultury, w branży filmowej i tak dalej, generalnie już trzeba się nastawiać na to, że nie wrócimy do takiej sytuacji, która była przed, nie? Że najpewniej nawet jeśli kina, które w międzyczasie upadną, zostaną zastąpione nowymi sieciami, albo powiedzmy, jakby te biznesy przetrwają. I tak nie, już jest za późno na to, żeby wrócić do tego stanu przed, bo no, widzimy, jakie straty podnoszą wytwórnie, widzimy, jak to trzymanie tych filmów na pewno wpłynie w dalszej też kolejności na kolejne premiery i tak dalej. I generalnie no, trzeba się po prostu nastawiać do tego, że już nie będzie tak, jak było, nie? I jestem, więc korzystając może z tego, że nie było was w trakcie tamtej dyskusji, czy macie podobny wniosek? Tak, właśnie, że zaczynamy w ogóle tutaj z pesymistyczną nutą, ale odwrócimy to później, obiecuję. Natomiast, no właśnie, czy też macie takie wrażenie, że już jakby, wiecie, już jesteśmy po drugiej stronie rzeki, już tutaj nie wrócimy tam, gdzie byliśmy wcześniej, nie? Co by się nie działo, nawet jeśli, wiecie, nagle pojawi się szczepionka, nawet jeśli okaże się, że epidemia jest za nami, te zmiany, które już tutaj zaszły, no już są częściowo nieodwracalne.
Nie do końca. Jest jedna jakby jeszcze cały czas nadzieja, mianowicie, to ciężko bardzo powiedzieć, bo mamy te duże sieci kinowe i jeśli one w jakiś sposób będą w stanie dotrwać do momentu w przyszłym, powiedzmy, że faktycznie jak czytałem, najoptymistyczniejsze obecnie prognozy są takie, że właśnie gdzieś w okolicach maja powinniśmy już być w miarę zaszczepieni. Pesymistyczne są takie, że 2-3 lata jeszcze. Te mniej pesymistyczne, bo wiadomo, że można powiedzieć, że nigdy, ale te bardziej pesymistyczne, no tym mniej przerw. Więc jeśli powiedzmy, że jakoś te kina wytrzymają, na przykład, o czym zaraz pogadamy, Regal, które się zamknęło i Cineworld, które jest tam, wiesz, jakby wyżej, jeżeli oni, powiedzmy, się zamknęli i dzięki temu będą mogli się otworzyć, jeśli na przykład AMC będzie w stanie jechać na tych oparach, które im zostały i przetrwać to, trzeba zwrócić na to uwagę, że filmy zostały już nakręcone, a co za tym idzie, 2021 będzie kompletnie przeładowany filmami na tyle, że już widzimy po na przykład przesunięciu Batmana, że nawet nam na kolejny rok wpada. I to oznacza, że oni non-stop będą mieli głośne premiery. To oczywiście pytanie, na ile ludzi będzie na to stać, na ile ludzie będą na to chodzić i tak dalej, ale to jest rzecz, którą możemy spekulować, gdybać i w ogóle. Natomiast z samego punktu widzenia kina, zakładając oczywiście, że przetrwają tę zimę, to będzie ten złoty okres, w którym po prostu non-stop będą mogli oferować widzowi właściwie wysokiej jakości, to oczywiście subiektywna sprawa, ale wysokobudżetowe produkcje, na które ludzie tak lubią chodzić. Oczywiście to wszystko jest pod wielkim znakiem zapytania, czy kina przetrwają do tego czasu. Natomiast nie znam się na tym. Po prostu mówię, że jeśli by się udało, to gdzieś tam jest ta zielona wyspa pod tytułem masa filmów jeden po drugim.
Wydaje mi się, że się nie uda. Nie, no to znaczy, wiecie, właśnie to jest tyle optymistycznych założeń. Wydaje mi się, że po pierwsze, nawet jeśli wiecie, będzie też skuteczna szczepionka, to jak szybko wyszczepimy tych wszystkich ludzi? Nie wiem, czy słyszeliście na przykład, jak teraz jest z dostępnością szczepionki na grypę, której nie ma nigdzie. No. I gdzie ludzie nawet, którzy, nie wiem, mają ją obiecaną w jakichś pakietach, w prywatnych, wiecie, lecznicach i tak dalej, no to nie mogą się zaszczepić, bo jej nie ma. Więc generalnie, zanim ktoś, wiecie, już nawet zakładając, że jest, ktoś trzyma w próbówce ten super genialny tutaj lek, no to zanim to wszyscy dostaną, zanim, nie wiem, będzie w ogóle jakiś pomysł, jak to dalej dystrybuować, zanim w ogóle zmusi się ludzi, przecież to już wiecie, jest tyle aspektów, że ja po prostu nie wierzę, żeby do maja jakkolwiek przy nawet najbardziej optymistycznych prognozach to było możliwe, żeby zaraz potem wszyscy stwierdzili, dobra, super, jesteśmy zaszczepieni, biegniemy do kin. Generalnie mam wrażenie, że wytwórnie też, tak jak teraz wszyscy uciekają cały czas, to tam potem dalej nikt nie będzie chciał być tym pierwszym, który sprawdzi, czy już wystarczająco dużo ludzi chodzi. I wiecie, wydaje mi się, że też ci ludzie, którzy przez tyle miesięcy nauczą się, że mają film w domu, jest wygodnie, pokupują telewizory, pokupują te streamingi i tak dalej, no to może stwierdzą, hej, nie wiem, rok, półtora roku, nie chodziłam do kina.
I żyję.
I spoko, i znalazłem sobie inne rzeczy. Też wiecie, dla wielu ludzi no to kino to też jest tylko no, jedna z jakichś tam form rozrywek. Znajdą sobie jakieś inne, w które się gdzieś tam właśnie bardziej wciągną, nie? W seriale, może w gry, na przykład więcej osób się wciągnie. Teraz ile osób, które nawet no, chodziły do kina regularnie, już rezygnuje z tych abonamentów, które u nas są, mimo że w Polsce dalej wchodzą premiery, dalej wchodzi całkiem sporo nowych filmów każdego tygodnia, oczywiście mniejszych, oczywiście głównie albo krajowych, albo kupowanych od jakichś innych państw europejskich, no, osoby, ale wchodzą,
osoby,
tak?
Osoby, które subskrybują kartę, to zazwyczaj są to osoby, których nie interesują tylko polskie filmy, nie?
Tak, no ale wiesz, te osoby w sensie, to i tak są osoby, które oglądają więcej niż przeciętny, powiedzmy, przeciętna osoba, nie wiem, która chodzi do kina właśnie przy okazji tylko jakichś dużych, głośnych tytułów, to są osoby, które siłą rzeczy chodzą na różne tytuły, i mniejsze, i większe, i z takich krajów, i z innych krajów. A mam wrażenie, że tylko my zostaliśmy, że wszyscy, nawet wśród moich znajomych większość ludzi masowo rezygnowało ostatnio z tego. No, jedyne filmy, jakie u nas jeszcze, na jakie jeszcze jest popyt, no to są polskie filmy, gdzie faktycznie tam 500 000 widzów poszło i pewnie jak na nas, no to hej, fajnie, pewnie dalej te filmy będą powstawać tak długo, jak u nas przynajmniej kina pozostaną otwarte, a czy pozostaną, to też nie jest wcale takie pewne, patrząc na to, że dzisiaj wyszły kolejne obostrzenia i mamy te żółte strefy, tak, gdzie może być tylko 1/4 widzów i mamy czerwone strefy, gdzie generalnie nie można uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Zakładam, że kino chyba jest wydarzeniem kulturalnym.
No tak, ale to już akurat obostrzenia i ich zasadność i to, że jedne miejsca są zamykane, inne nie i które to jest inna kwestia. Natomiast tak, jakby starałem się być optymistyczny pod względem tych prognoz, które mówiły nam, że szczepionka mogłaby się pojawić na początku kolejnego przyszłego roku, prawda? I wtedy jest szansa, że do maja jakoś dałoby się ją rozprowadzić. To są oczywiście bardzo optymistyczne jakby tu prognozy.
Chyba by trzeba ją rozpylać tymi wszystkimi, wiesz, dronami, które 5G. Ma Bill Gates czy coś.
Więc oczywiście. Natomiast...
A jak nam wszczepią też chipy w trakcie tej szczepionki?
No. Ja się boję, że dostanę polio albo autyzmem się zarażę.
O, no.
Więc, ale no dobra.
To śpichnie i się zarazi.
Jeśli chodzi o to oglądanie w domu, to też jest z tym, jakby tutaj już będę bardziej pesymistyczny. Wiele osób jakby zakłada, bo wiem, że Łukasz, ty się odnosiłeś do kwestii tego, że no, jeśli kina się zamkną, to potem się pojawią nowe. I jakby ty, no
tak, odnosiłem
ty,
się do
ty
tego.
Powiedziałeś co do tego, natomiast jak się odnieść do innej kwestii, mianowicie no to na streaming się przeniesiemy. To po prostu z czasem więcej ludzi zobaczy, że na streaming się rozwinie. Nie. To od razu powiem. Jakby tak, streaming się rozwija i streaming był cały czas, miał tendencję rosnącą, teraz jeszcze droższe produkcje nim zaczęły pojawiać, tak, Disney Plus i te sprawy, tylko że on był jeszcze wiele lat przed kinem. Jeszcze zanim doszlibyśmy do tych progów kina, to jeszcze potrzebowaliśmy wielu lat i jasne, pandemia może to przyspieszyć, jakby zapotrzebowanie na streaminga, z tym idzie może jego rozwój, ale nie jest aż takim silnikiem odrzutowym, żeby przeskoczyć te wiele lat, które są potrzebne, żeby dojść do tego progu. Co pokazała Mulan na przykład ostatnio, prawda? Co pokazały wcześniej te trolle, którymi się tak właśnie chwalili. No,
trolle już w, ogóle... w polskich kinach.
No, tak. Warner się wynikiem na przykład z Kuba nie chwalił, nie? Mimo że film sobie radził najwyraźniej całkiem nieźle, bo był w tych rankingach cały czas na szczycie i tak dalej, ale nie są najwyraźniej nie było
te progi. Jakby Black Widow dzisiaj weszła, to zgodnie z tymi prognozami, które były po Mulan, ja wierzę, że Black Widow mogłoby zobaczyć i kupić abonament więcej ludzi, ale to nie jest nawet blisko wystarczającego tego, co ludzie sobie wyobrażają. A co za tym idzie? Jeśli nagle by się okazało, że kina out i streaming to jest nasza jedyna opcja, spodziewajcie się, że byłyby produkcje streamingowe. Na streamingu możemy obejrzeć
filmy
Wiedźmina,
Netflixa.
Możemy obejrzeć Boysów, bardzo fajny serial, czy to, co produkowała no, DC, ta platforma, gdzie Doom Patrol, Stargirl, Swamp Thing i tak dalej. Wiele z tych seriali jest naprawdę wysokiej jakości, jak na seriale. Jeśli chodzi o efekty i o budżet i tak dalej. Ale zapomnijcie o MCU, o tego typu produkcjach. Zapomnijcie o tym. Mało tego, ja jestem przekonany nawet, że te seriale obecnie, które wyjdą, te WandaVision i tak dalej, nawet one prawdopodobnie będą miały lekko przebity budżet, który jest ponad rentowność tego całego przedsięwzięcia, ze względu na to, jaką oni liczyli synergię pomiędzy Disney Plus a kinem. Jak ta synergia wyleci za okno, to wydaje mi się, że nawet już te seriale, które są na Disney Plus, są za drogie. Więc No tu z pesymistycznej strony tak, jeżeli jesteśmy już za tym punktem bez odwrotu, to nie jest tak, że nagle będą nowe kina, czy że nagle streaming zapełni to i będziecie mieli dokładnie te same wrażenie kinowe w domu. Nie ma takiej opcji, nie dzisiaj, może za 10 lat.
Tak, to jest w ogóle rzecz, na którą też, której wiele osób też sobie nie uświadamia, nie? Że w momencie, w którym jakby kina nie wrócą do tego stanu wcześniejszego, no bo mówmy się, no na pewno kina nie padną jakby same z siebie, w sensie nie padną całkiem, nie? Nie zostaną tutaj zmiecione z powierzchni ziemi, jakieś będą. Czy to będą jakieś, czy to będą multipleksy w pewnie w mniejszej liczbie tutaj budynków niż teraz, czy to będą po prostu jakieś studyjne kina finansowane, dofinansowywane jakoś przez państwo, no jakieś tam na pewno będą, nie? Natomiast znowu, mniejsza ilość kin też sprawi, że te superprodukcje nie będą zarabiać tyle, ile nie mogłyby zarabiać tyle, ile zarabiały wcześniej, więc to też na pewno wymusiłby tutaj zmiany u producentów. No ale właśnie o to chodzi, nie? Że jak nie będzie kin i nie będzie możliwości zarabiania tak jak do tej pory, no to nie będzie tych blockbusterów. I wiele osób myśli sobie, że o, to w takim razie Marvel pewnie będzie robił te wszystkie Avengersy do siebie na Disney+. No pewnie tak, tylko że wtedy będą musieli obniżyć budżet znacząco.
Tak. Będą
i bardzo dobrze. Bardziej. I to jest cudowna wiadomość generalnie. To jest jedyna rzecz, która dla mnie jest w tym momencie czymś naprawdę optymistycznym, jak będą musieli zredukować te budżety, że o połowę przynajmniej, żeby to się opłacało w tych warunkach streamingowych, wreszcie, wiesz, przestaną inwestować pieniądze na głupoty, przestaną napierdalać tymi, wiesz,
tym CGI.
Wiesz, nie będą, scena, powiedzmy, znaczy, ta wielka scena, rozpierdolona na koniec, nie będzie mogła zajmować, wiesz, teraz, tak jak teraz 20 minut, tylko będzie musiała zostać skompresowana, albo w to miejsce dostaniemy jakieś dialogi, albo twórcy będą musieli kombinować po prostu. Albo okaże się, że przez to, że te budżety standardowo są tak duże, to masa pieniędzy po prostu, wiecie, no rozchodzi się dużo szybciej, niż tak jak teraz trzeba będzie oglądać każdą monetę, no. Wiesz, z jednej i z drugiej strony. Ja myślę, że jeśli te budżety zostaną zredukowane o połowę przynajmniej, będziemy mieli filmy, które będą kosztować 100 milionów max,
a do tego
wciąż będą moim zdaniem bardzo,
właśnie
bardzo fajne filmy.
Z tym się nie zgodzę. To jest jedna rzecz, która wydaje mi się może tutaj bardzo zaboleć. To co powiedziałaś, masę tańszych filmów. Obawiam się, że redukcja tych budżetów może również obić się na mniejszych filmach, bo nie od dziś wiemy, że studia zarabiają na dużych filmach, na dużych produkcjach, Disney wywala swojego Króla Lwa, czy wszystko zarabia ponad miliard, a potem możesz wrzucić kasę w mniejsze produkcje. I to generalnie tak działa, że te duże przynosiły kasę i wtedy możemy ryzykować tymi mniejszymi.
No tak, ale tylko w ramach tego systemu, który istnieje teraz.
Wydaje mi się, że przez jakiś czas, nie mówię, że to nie możemy obniżyć próg i wrócić do tego samego, tylko że na mniejszych obrotach, ale wydaje mi się, że przez jakiś czas, patrząc na to, w jakiej dupie będą studia i jak to będzie wyglądało, ryzykowanie tymi mniejszymi projektami, nawet tymi bardzo mniejszymi projektami, kompletnie wyleci za okno, bo to będzie ten czas, w którym trzeba będzie najpierw odrobić kasę, najpierw postawić na te pewniaki, najpierw postawić na to, co jest, bo to też jest bardzo ważne. Jeżeli blockbustery wylecą, to jak niektórzy, którzy nienawidzą MCU, mówią, że ono zniszczyło kino i w ogóle, teraz będą ambitne, prawdziwe dramaty, filmy, na które ludzie będą chodzić, to nie jest tak, że nagle ludzie stwierdzą, nie ma Avengers, pójdę obejrzeć jakiś naprawdę ambitny film niezależny kino skandynawski.
Nie był w stanie wymyślić żadnego ambitnego filmu, widać jak to Marvel wszedł. Tak, ale tak? Wiecie, będzie dużo tych filmów, które właśnie miały bardzo duży stosunek tego małego budżetu do tego, jak dużo zarobiły przy tym niskim budżecie. Będzie dużo małych, tanich horrorów, bo one zawsze zarabiają dużo pieniędzy.
Właśnie
nie będzie tych filmów średniej półki, wydaje mi się, tych, o których Oscar mówi, które faktycznie są tymi ryzykownymi projektami, ale te filmy takie małe, które potem za każdego wydanego dolara mogły przynieść bardzo dużo innych dolarów, to będą, no.
Znaczy, to zależy jeszcze wszystko od tego, w jakim to systemie będzie działało, nie? No bo to ciężko w tym momencie spekulować, ale jeśli już unormuje nam się, powiedzmy, sytuacja, to pytanie, jak ona będzie wyglądała, czy wtedy, powiedzmy, to, w jaki sposób filmy są dystrybuowane, czyli zostaje jakaś tam część kin, czyli mamy rynek VOD, który się pewnie powiększy, no i mamy jeszcze rynek streamingu. Wiecie, który z tych dróg będzie przynosił najwięcej pieniędzy i jakie filmy będzie się opłacało dla niej zrobić, nie? No bo jeśli najmocniejsza wciąż będzie ta gałąź kinowa, no to będzie tak, jak Oscar mówi, że faktycznie będą dalej produkowane te największe filmy z tymi, wiecie, znanymi twarzami i tak dalej i one jakby zjedzą te mniejsze. Ale na przykład, jeśli to najsilniejszą gałęzią stanie się streaming, no to będzie zupełnie odwrotnie, bo
to
wtedy...
To będzie głównie ilość.
Bo nie będzie się opłacało robić wtedy rzeczy dla wszystkich absolutnie, nie? Tylko trzeba będzie robić jak najwięcej rzeczy, żeby trafić w te wszystkie, powiedzmy, segmenty rynkowe.
I żeby mieć choćby, wiesz, ilościowo móc się pochwalić, tak? Jeśli człowiek będzie wybierał streaming, no to, że weźmie ten, który mówi, u nas jest tam, nie wiem, biblioteka 100 tysięcy filmów, tak? A to, że połowa tych filmów to są jakieś nieoglądalne paździerze, no to nie szkodzi, tak? Mamy dużo.
No Netflix na tym cały rozprzestrzenie. Dalej się nie zgadzam z tymi tanimi horrorami i tak dalej. Z tego powodu, że mówię, wszystko może się mieć, możemy gdybać, że za rok będziemy mieć latające samochody, ale jak popatrzymy na to, co jest do tej pory, to nie jest tak, żeby na streamingu było wyjątkowo dużo na przykład horrorów, które przyciągają ludzi. Nie, jednak to też było doświadczenie kinowe. Jeżeli popatrzymy na generalnie większość tych filmów za 2 do 20 milionów, powiedzmy, bo to jest tam mniej więcej ramy, gdzie zwykle horrory były robione, to one po prostu z kin przyciągały 100 milionów, powiedzmy, nie? I to już był świetny zysk, ale z kin. Jeżeli popatrzysz, to nie tak, że Netflix w ciągu całego swojego bytu wyprodukował jakiś popularny horror tego typu, nie? Tani horror. A przynajmniej nic mi w tej chwili do głowy nie przychodzi, który byłby jakimś ich tego typu hitem. Czy Amazon. Seriale może,
ale... Sądzę, najpopularniejszym horrorem na Netflixie był ten serial Flanagana, nie?
Seriale jeszcze.
House on the Hill też nazwał.
Tak, House on the
Hill. Ale o tym mówię.
Aczkolwiek, no jak dystrybuowali ten, nie wiem, ten nasz polski film, to zainteresowanie nawet było jakieś, nie?
Ale to mówimy o jakichś...
A może to dlatego, że lokalny.
No nie, jak się pojawiały jakieś horrory na Netflixie, to głównie to były takie filmy do poglądania ze znajomymi po prostu. Wiesz, było Babysitter na przykład, Bedbox było na przykład, które było memowe. Ale tak, to prawda. No ale to też wynika z tego, że no do tej pory
mieliśmy
kina, nie? To jest ta
różnica. Wracamy do punktu wyjścia, czyli być może, tak jak mówimy, może streaming to zastąpi, jakby, ale jakiekolwiek dane, które mamy do tej pory, to nam pokazują póki co, to nie tak, że nawet próbowali. I z horrorami jest to właśnie o tyle ciekawe, że jakby streaming zawsze było stać na to. Ja rozumiem, że na streamingu nie pojawiały się za bardzo, wiesz, MCU filmy, chociaż Martin Scorsese dostał na swojego Irlandczyka wszystkie pieniądze świata, ale poza... To było, wiadomo, to jest wyjątek. Nie to, że będą ci często produkować takie filmy. Może jeszcze Zack Snyder staje na swoje zombie. Natomiast wiadomo, że na streamingu są trochę tańsze produkcje. Ale jednocześnie, więc sobie ktoś by pomyślał, chwila, są tańsze produkcje, więc jeżeli jest ten Halloween, It, no te wszystkie Jordana Peele'a filmy, czy wszystkie te filmy, które generalnie przynosiły te właśnie 100 milionów, 200, 500 nawet, jak It, czy więcej, no to kurde, to czemu na streamingu ich nie ma? Tam przecież spokojnie znalazłby się na to budżet, a jednak nikt do tej pory nie ryzykował z tym. Znowu możemy uznać, że jak nie będzie ich w kinie, to ktoś zaryzykuje, ale to jest gdybanie oczywiście. Nie ma precedensu do tego.
Tak czy siak, no dla nas będzie o tyle gorzej, że obojętnie czy zostaną kina w niewielkim zakresie, czy w ogóle nie będzie kin, czy będzie dużo streamingu i tak dalej, już nieważny ten model dystrybucji, ale na pewno będzie znowu to dużo większe rozwarstwienie tego, kto co ogląda.
Znaczy,
bo nawet jeśli będą jakieś te blockbustery, ale przypuśćmy, nie wiem, kin będzie mniej, w mniejszych miastach kina mogą się w ogóle pozamykać, tak? Jakieś tam Cinema City czy inne multikino pewnie zacznie, jak będzie trzeba, no to zaczną od zamykania tych placów w tych mniejszych miastach.
No, gdzie miasto chodzi.
Tak, no, które wiadomo, no nie są to, że tak powiem, wsie, tak? No, ale dalej są to mniejsze miasta niż, nie wiem, jakieś tam Warszawa, Kraków, czy coś. Więc pewnie też będzie, no, utrudniony dostęp do kina, a już teraz nie zawsze był łatwy. Więc potem, no, co z tego, że wyjdzie jakiś tam ten blockbuster, jak się okaże, że, nie wiem, połowa nawet, nie wiem, naszych widzów nie jest w stanie go na razie obejrzeć w kinie, tak? I na streamingach każdy ma inny streaming, każdy ogląda co innego.
Właśnie w momencie, w którym, jakby, streaming zastąpi nam, jakby, ten główną taką oś tutaj odgrywania kultury.
Zamykamy napisy końcowe.
Otwieramy napisy growe.
Ale to zacznie się dokładnie ta sama sytuacja, jaką teraz mamy z serialami.
Dokładnie,
że dostajemy w komentarzach masę prośb tak. od różnych widzów.
Omówcie ten serial.
Omówcie Umbrella Academy, omówcie, nie wiem, The Boys, omówcie cokolwiek tam innego. No i fajnie, nie? Tylko, że doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli omówimy którykolwiek z tych seriali, to głównie zrobimy to dla siebie, bo potem wyświetleń będzie bardzo mało, bo stosunkowo jakby mały procent ogląda ten serial.
Ten
natomiast
tak.
Też nie jest tak, że jakiś inny serial zbiera nagle całą pulę, poza, nie wiem, jakimiś tymi wyjątkami.
Nie? Są te takie... nie wiem, Mandalorian może,
Wiedźmin.
Nie?
Mandalorian
Wiedźmin,
i Wiedźmin, nie?
Wiedźmin,
Mandalorian może.
No, ale cała reszta seriali, które są stosunkowo popularne, to znaczy wszyscy słyszeliśmy tytuł, wszyscy widzieliśmy jakiś spot albo coś takiego i zdaje nam się, że wszyscy o tym mówią. Okazuje się, że no, ogląda część widzów, no bo nikt nie jest w stanie teraz oglądać wszystkiego, każdy musi sobie wybrać te parę produkcji, które śledzi Max, nie?
I
było tak z filmami, nie? Wychodzi jakiś nowy film i mówcie ten film, i się okaże, że wiesz, że dużo osób nie oglądało, bo przecież jest 30 innych filmów. 30 innych filmów miało premierę w tym tygodniu na Netflixie. Nie?
Tak, a niektórzy, nie wiem, akurat teraz, nie wiem, nie miałem Netflixa, bo teraz przez 3 miesiące subskrybuję Amazon, a potem przez 3 miesiące subskrybują HBO Max, czy
tak,
coś, nie?
Bo wszędzie są świetne produkcje i właśnie z tym, ja to absolutnie widzę, że jakby do tego doszło, to takie kanały jak nasz, czy wiele innych, które do tej pory zajmowały się recenzowaniem filmów, tych, które wychodzą w kinach, jakimś ich omawianiem, one stracą rację bytu. Bo w momencie, w którym zaczniemy omawiać jakiekolwiek produkcje, prawda jest taka, że nie zbierzesz nigdy publiki, która będzie akurat śledziła te same produkcje. One za bardzo się będą rozgałęziać. I to jest praktycznie nierealne. No, właśnie tak jak już tak jest z serialami. Naprawdę znaleźć publikę, która by w miarę jeden rodzaj seriali śledziła czy coś takiego, to jest praktycznie nierealne. I no nie wiem, chyba że jakoś bardzo to się tematycznie by podzieliło czy coś w tym rodzaju, ale też jakoś tego aż tak bardzo nie widzę. Więc absolutnie ja się boję tego, że jeżeli dojdzie do tego ze streamingiem, to po prostu każdy będzie oglądał co innego i znaczy to może dobrze, w jakiś sposób kulturowo, ale jeśli chodzi o omawianie, o tą dyskusję, którą zawsze mieliśmy, kiedy wychodzi ten duży film, wszyscy oglądają, wszyscy chcemy o nim pogadać, czy wszyscy no eksplorują nawet długim trailerem, który wychodzi, nie, tak. Zaraz? To za okno.
Będziemy się dzielić obowiązkami po prostu i każdy będzie oglądał jakąś część, albo się podzielimy na platformę po prostu. Ja mogę Peacocka wziąć, nie ma sprawy. I później każdy z nas będzie po prostu robił live'a o swoim serialu i te 10 innych osób, które oglądają z naszych widzów, będzie po prostu siedziało na tym live'ie i sobie gadało, tak? I to tylko w ten sposób. No więc, no właśnie, pod tym kątem jakby na pewno najbardziej ostrożnie mówiąc, no są duże szanse na to, że zajdą zmiany, jeśli chodzi o nasz chociażby konsumowanie popkultury, o nasz odbiór. No odbiór może nie, ale to w jaki sposób właśnie poznajemy nowości i tak dalej, no zobaczymy, jak to zima będzie wyglądała, nie? Bo to będzie, myślę, decydujące. To jeszcze kończąc ten temat powolutku, przeczytam może superchaty, które dostaliśmy wczoraj od Agnieszki Askej, i to właśnie w kontekście oczywiście naszego materiału. I tam gadaliśmy też o kinach, nie? Czy tutaj planujemy jakby zrezygnować z subskrypcji Unlimited na przykład, czy w ogóle jest potrzeba zamykania tych kin, czy może to obostrzenia są tutaj przedwczesne i tak dalej. I to się dobrze łączy właśnie z tym tematem, że od soboty znowu będziemy mieli ograniczenie chociażby ilości ludzi na sali. Agnieszka pisze tak. Próba superchatu, 1-1, to był pierwszy superchat. I potem leci tak. Poszatkujemy, to trudno, tutaj, bo dostaliśmy tę wypowiedź w paru superchatach. Dziękujemy bardzo. Chodzę do Cinema City często, no i na każdym seansie jestem jedną z 2-5 osób. Jedynie w 25 latach niewinności było około 50. No to jest ten film, który tam ponad pół miliona w tym momencie zarobił, nie? Co w tym momencie.
Ponad pół miliona widzów go obejrzało.
Tak, ponad pół miliona widzów go obejrzało. Co w tym momencie jest gigantycznym sukcesem, nie? Biorąc pod uwagę, że
mało ludzi chodzi do kin dalej. Mimo nawet.
Plus, nie jest to film, który by się jakoś pisał. No okej, okay, może film na, powiedzmy, tutaj motywach historycznych, no to jest jeszcze coś, co u nas się całkiem nieźle ogląda. Tak. No ale no, nie jest to film Patryka Wegi, nie jest to film Wojtka Smarzowskiego.
Nie jest to komedia romantyczna.
No więc jest
film Patryka Wegi. Czy to przypadkiem nie ma już więcej widzów niż Pętla?
Pętla ma mało widzów stosunkowo.
Nie, Pętla też pół miliona na razie widzów.
Nie miał.
Okay.
No już miała teraz ponad.
Niewinności zbliża się do Pętli i jest szansa, że ją przeskoczy.
Słyszałam, że teraz po ostatnim weekendzie oba mają już ponad pół miliona, ale...
Może ja źle usłyszałem.
No jak na Patryka Wege to mało.
No właśnie, czy ja wiem, czy mało, ja mam wrażenie, że generalnie Patryk Wege trochę stracił tą swoją formułę, która mu dawała, wiesz, dużo widzów.
Już polityka
widzów.
Się słabiej oglądała, nie?
A chociaż ten Bad Boy chyba miał gorszą widownię, nie?
Mhm. Bad Boy miał dużo gorszą widownię.
180, ale to jakoś było dalej.
Masz 8 września newsy, to wiesz.
Właśnie. No dobra, nie będę teraz szukał. To nie jest istotne w ogóle naszych rozważań. Olać to. Kogo jakby to było coś ważniejszego, to byśmy się szukali i wycięli, ale to Patryk Wege, więc nieważne. No, no więc mamy teraz tę informację o tym, że na sali będzie mogło przebywać 25% pojemności, tak? Tej maksymalnej liczby ludzi. Szczerze mówiąc, no pewnie to nie wpłynie jakoś, wiecie, znacząco, biorąc pod uwagę, że i tak teraz na seansach, jak Agnieszka pisze, jest od 2 do 5 osób. No my jak byliśmy na tych filmach, które teoretycznie powinny być więcej osób, no bo to były te jedyne w miarę duże produkcje, albo jeśli nie duże, no to znane, jak nie Mutants, powiedzmy znane, no bo wiecie, z Mutantami w ogóle.
Nie Mutants, Tenet.
I tak nie było dużo osób, nie? No może było więcej niż 2-5 na, nie wiem, na Tenet jakimś czy coś, ale i tak, no...
I tak raczej, jeżeli przekraczało 1/4, to niewiele.
Wyobrażam
nie.
sobie, że teraz no to
wygląda jeszcze
gorzej.
Jeszcze
może jeszcze właśnie na tych polskich produkcjach będzie ciut więcej, ale też jakoś nie są... Wiecie, no to też nie jest tak, że ludzie, którzy zwykle chodzili na polskie produkcje, to są ludzie, dla których kino jest tą super rozrywką, którą po prostu zaliczają za każdym razem, nie? Jakby to jest... Myślę, że do wielu osób będzie dużo łatwiej zostać w domu i obejrzeć sobie coś na właśnie jakimś VOD, czy po prostu, nie wiem...
Czy
w telewizji. Właśnie niż się wybierać do kina, no bo...
Wydaje mi się, że tak z Patrykiem Wegą właśnie było. To na Patryka Wege to nie jest tak, że ci ludzie pójdą na coś innego. Bardziej myślę, że na przykład ludzi, którzy szli na jego tym... właśnie politykę, czy już nie pamiętam jak się nazywał ten o Pogotowiu, czy Kobiety Mafii, czy te wszystkie rzeczy, to byli ludzie, którzy chodzą na filmy Patryka Wegi, ale nie chodzą do kina. Więc nie jest tak, że teraz ta publika się przeniesie na coś innego albo będzie smutna, że nie może się przenieść na coś innego. To będzie ta publika, która no nie ma nic, to nie idę, no.
Właśnie a propos jeszcze, jeśli odnośnie sytuacji jeszcze postpandemicznej, powiedzmy u nas, no mam wrażenie, że jedyne produkcje, które faktycznie będą się sprzedawać zawsze, no to poza może tymi, wiecie, najpopularniejszymi filmami z superbohaterami, no bo one zawsze mają dużą publikę, no to myślę, że nas raczej nie będą na straconej pozycji animacje. I myślę, że to w ogóle to są filmy, które najpewniej będą zarabiały największe pieniądze. Bo komu kina zawdzięczają największe pieniądze? No, rodziną z dziećmi, tak? I myślę, że to będą pierwsze produkcje, które będą w kontynuacji się wybierane. No plus oczywiście te filmy eventy, nie? Tutaj z różnych powodów. Albo właśnie jakiś duży film po prostu, który jest oczekiwany. Albo w naszym przypadku, no to są te lokalne wszystkie rzeczy, nie? Właśnie jakaś polityka,
teraz,
jakiś kraj, tego typu rzeczy.
W listopadzie listy do M, część czwarta, więc
to są te takie filmy,
może
które
będzie najbardziej
zamykają.
Oglądany film w ogóle u nas w Polsce w tym roku.
O Jezu, aż cierpię, jak to myślę. No, więc czy jeszcze coś odnośnie tutaj sytuacji, jaką mamy, nie? Bo jeśli nie. Jeszcze pewnie wrócimy do tematu, no jeszcze pewnie dostaniemy jakieś ustalenia. No, ciekawe jest jeszcze to właśnie, że AMC i Cinemark, czyli ta największa sieć i chyba trzecia największa sieć, póki co nie zgłaszają żadnych planów zamykania się. Co w przypadku AMC wydaje mi się dosyć zrozumiałe, no bo oni w tym momencie już chcieli od dochodów, to jakichkolwiek dochodów, no to wiadomo, musieli się pewnie w ogóle zamknąć.
Czytałem jakiekolwiek tłumaczenie tego, że jakby to jest kwestia tego, jak szybko będzie można się otworzyć. Jeśli będzie można w miarę szybko się otworzyć, nawet w miarę szybko pojawi się pierwszy blockbuster, powiedzmy, że w marcu, czy cokolwiek, nie pamiętam, czy cokolwiek jest na tą chwilę na marzec planowany, ale powiedzmy, że w marcu pojawi się blockbuster, w tym momencie jest szansa, że Regal na tym bardziej straci, że się zamknął. Dlatego, że jakby zamknięcie i rozruch to są bardzo droga inwestycja. Musisz od nowa odnowić sieć dostaw, przeszkolić pracowników, zatrudnić ich, robić całą rekrutację i tak dalej, i tak dalej. Pewnie jak się teraz ich zwalnia, no to też trzeba jakąś im odprawę zapłacić. To dalej nie pracuje. To jest naprawdę droga rzecz, tak zamknąć całą inwestycję i ją na nowo otworzyć. Oczywiście w trakcie, kiedy jest zamknięta, no siłą rzeczy generuje mniejsze koszty, no bo nie trzeba już nikomu płacić, nie trzeba płacić nawet za prąd tak dużo, zwykle płaci się za wynajem i jakąś ochronę i to jest prawdopodobnie wszystko. I wtedy im dłużej ten okres będzie trwał, tym jakby Regal tą hibernacją wyjdzie lepiej, prawda? Im krócej, tym AMC. Z tym, że no, jakby AMC jest właśnie w tym stanie, że jeżeli teraz mieliby... Bo było prognoza, że oni będąc otwartym mniej więcej na obecnych obrotach, to za 6 miesięcy kaput, nie? To już jest koniec. To była ostatnia prognoza. Więc wydaje mi się, że oni po prostu trzymają kciuki na to, że ta niewielka część publiki, która do tej pory chodziła albo do ich kin, albo właśnie do Regal, bo to jest największe sieci, więc w największej ilości miejsc są. Teraz, jeżeli ktoś dalej chciałby pójść, to po prostu wybierze AMC i przynajmniej tą kroplówkę zabierze im i sobie przystawił. No to jest, wydaje mi się, tam ich jedyne, na co liczą. I rozumiem tę decyzję, ale to nie jest tak, że oni tam twardo, tak, nie zamykamy się, bo tak dobrze jest. Ja myślę, że to jest właśnie na zasadzie, może potrzepmy tą kroplówkę, bo
dogadali się, grali w papier nożyce, że jedni się otworzą, jedni pozostaną otwarci, drudzy się zamkną, nie? No bo po co dwie sieci mają być otwarte?
Nie, no,
właśnie po co ci widowy nie ma, ma się rozkładać, nie?
Regal było jeszcze stać na to, żeby się zamknąć i trzymają kciuki, że będzie ich stać na to, żeby się otworzyć, a AMC po prostu na całą operację zamknięcia i rozruchu już nie stać. No, to no, jest smutne.
Zbierają to, co zostało. No. No dobra, to teraz optymistyczna informacja, bo słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, zwracam się tutaj oczywiście do widzów, wiem, że wy wiecie. Jest film, którego data została przełożona, ale nie do przodu. Ale została przyspieszona. Tak, znaczy nie, właśnie nie do tego, wiecie co chodzi. W sensie nie opóźniono go, tylko przyspieszono. Mianowicie jest film, który miał mieć swoją premierę w kwietniu, zdaje się, 2021, a został przełożony na 30 grudnia. Tak rzutem na taśmę trochę na ten rok, ale jednak na 30
może
grudnia
powalczy Oscary
2020 roku. No myślę, że to jest ruch, który świadczy o tym, że będzie się tutaj poważnie biegał Oscary, ale... bo wiecie, tak
bo patrząc, kto inny?
No jak Dune'y nie będzie, to się zwolni miejsce tego.
Jeżeli pomyślisz, po prostu może nie ma więcej filmów z efektami specjalnymi.
Z wielkimi potworami, no.
Jedyna szansa Andersona na Oscara za reżyserię.
No ja myślę, że Anderson może namieszać w tych Oscarach, całkiem nieźle. Nie?
No bo co, będziemy mieć to, Birds of Prey i Bad Boys, trójkę.
No to tak.
Koniec.
No,
to
cały czas
podzielą się między sobą, nie?
Nie ma więcej filmów z dużymi efektami.
A jeszcze Nolan Holmes, nie? I ten.
ale to streaming. Jak nie było w kinach, to nie może pewnie się ubiegać.
W tym roku może.
A, okej, no. Przepraszam.
No, ale słuchajcie, oczywiście mowa tutaj o oczekiwanym i szeroko komentowanym filmie Monster Hunter, szanowanego reżysera Paula W.S. Andersona.
Mistrza adaptacji gier.
Mistrza tak, adaptacji tak. gier. No jest to film, z którego ja bardzo długi czas widziałem, widziałem jego istnienie tylko dlatego, że widziałem jakieś obrazy w internecie z tym wielkim mieczem i to tyle. I okazało się, że faktycznie to się toczy i właśnie mało tego film jest na tyle gotowy, że już można wrzucić go do kin wcześniej. I mało tego też opublikowano taką krótką zajawkę z paroma scenkami tak zmontowanymi, żeby tutaj podsycić hype, ale czy trzeba go podsycać bardziej, mówmy się. Oczywiście no, film jest adaptacją serii gier, które wydają się z jednej strony łatwym materiałem do adaptacji, z drugiej strony trudnym. No łatwym dlatego, że no, to nie jest seria, która by stała na fabule jakoś bardzo, nie? No, jakby w sensie nie po to się w nią gra, nie? Więc w sumie możesz do tych walk z potworami i wiesz, zbierania jakiejś grupy, z którą możesz potem ubić jakiegoś wielkiego stwora, no dopisać jak fabułę, jaką chcesz. No ale z drugiej strony wiemy, że to twórców czasami przerasta, dlatego trudno. No natomiast Paul W.S. Anderson no dawna nie miał zbyt dobrych adaptacji, ani adaptacji gier, ani jakichkolwiek filmów, więc... No,
tak gdzieś od Mortal Kombat z lat 90.
No powiedzmy. Natomiast,
o ile uzna się za dobre.
Natomiast wciąż te filmy kręci. Wciąż oczywiście zmieniają Jovovich w głównej roli, no bo jakby inaczej.
I chyba coś zarabia nawet na tych filmach.
Najważniejsze, coś zarabia się
nie robi. Te rezydenty zarabiały zwykle, bo one nie były drogie, one były, mam wrażenie, coraz tańsze.
Ja totalnie widzę sens i rezydentów, ja totalnie widzę sens tego filmu. Ja myślę, że on sobie poradzi bardzo dobrze, ale zaraz powiem dlaczego i jak. Ale no... Myślę, że zgadzamy się tutaj, że to jest ten ruch na zasadzie okej, to może dzięki temu ktoś zobaczy ten nasz film, jeśli nie będzie zwolniło, absolutnie żadnej dokładnie. Konkurencji.
A jeśli chcieliście zobaczyć pustynię, zobaczcie jak Diablo spod piasku wyskakuje, więc no, to jest...
Macie pustynię za oknem? Chodźcie do kina. Zobaczcie ten, zobaczcie jak Mila Jovovich biega z mieczem. No to zawsze coś lepszego niż pandemia za
ja oknem. Tak sprawdziłem na Steamie, żeby jeszcze się upewnić. Mam ponad 500 godzin ostatniego Monster Hunter World wbite, więc a ja absolutnie kocham tę grę. Ale tak, ta gra polega dokładnie na tym, że idziesz zabić potwora, zabijasz potwora, bierzesz z niego skóry, rogi, kości, cokolwiek innego, niesiesz do kowala, kowal robi ci lepszy sprzęt, idziesz zabić silniejszego potwora.
I możesz koniec. Sam albo z kolegami.
Możesz nie. nawet w cztery osoby bić.
Znaczy to głównie grać z kolegami, no bo są trochę nuda wtedy.
Tak, jest zdecydowanie. Jak wszyscy po kolei przestawali ludzie grać, to jak już to nie ma po co grać na tym etapie. Ale nie, gra jest super jak coś. Jak macie nawet w dwie osoby, samo to, bo każdy potwór ma inne zachowania, tam się je tropi, można im na nie pułapki zostawiać. Jakby cała ta gra jest naprawdę super, ale no fabularnie to jest tyle. Tam jest fabuła na zasadzie do nowego świata przybył ten wielki potwór i teraz zobaczmy o co z nim chodzi, zabijając wszystkie po drodze potwory i zabijając jego również, bo on poluje na inne potwory i w ogóle, nie wiem, to nigdy nie rozumiałem fabuł Monster Huntera.
No tu jest fabuła, że chyba tu właśnie ludzie z naszego świata przez jakiś portal dostają się do jakiegoś innego świata, gdzie żyją tajemnicze potwory.
Najwidoczniej broń palna jest niewystarczająca, więc muszą założyć tak, wielkie miecze.
I postać Mili Jovovich, ktoś nazywa Natalii Artemis, wpada do portalu i spotyka bohatera, który nazywa się Hunter. To jest tylko ciut gorzej niż protagonista, więc...
Tak, ale no, i ten potwór, tak, jak gdyby ktoś ten w tym teaserze, to właśnie nazywa się Diablos, jeden z najbardziej upierdliwych potworów w Monster Hunterze, który zakopuje się pod piaskami, wyskakuje i szarżuje na ciebie tymi rogami, które ma na głowie. Jest strasznie wrednym skurwysynem, nienawidzę go, ale...
No, to brzmi dokładnie tak, że w grze fajnie jak możesz to porobić.
No, w grze bardzo fajnie, ale...
W kinie, no to dokładnie tak, jakby, nie wiem, ktoś mi powiedział, hej, ekranizujemy Diablo, albo nie wiem, hej, ekranizujemy Resident Evil, to już było. Jakby, wydaje mi się, że o ile, nie wiem, właśnie może fajnie będą przedstawione te potwory, czy te światy, to kurde, znasz życie, to ci wszyscy bohaterowie nie będą mieć napisanej ani jednej cechy, tylko po prostu będą robić cool rzeczy, bo będą cool strzelać, albo cool wymachiwać mieczem, dokładnie tak jak w Resident Evil.
No to są gry Capcomu, swoją drogą, więc widać tutaj Paula W.S. Machody. Natomiast ja powiem
ona
więcej.
Ona gra, nie? Nie wiem, Mila Jovovich mówiła, że ona gra i że Monster Hunter super.
Bo super, ja wiem, że Resident też super, nie? To są fajne gry. Ale właśnie powiem więcej. Jeśli to jest gość, który na dobrą sprawę... Ja dalej lubię pierwszego Rezydenta, w sensie film. To jest taki...
Pewnie, też lubię. No, no. Sentyment. Znaczy nie lubię, znaczy, to jest słaby film, ale
produkt
sentyment
swoich
jest,
czasów no. Trochę, no taki, no whatever. Ale jeżeli to jest gość, który na dobrą sprawę z tej fabuły Rezydentów nie był w stanie ogarnąć czegoś ciekawszego, a jednak Resident Evil wiele gier tam ma naprawdę fajną fabułę i fajny klimat.
Kurde, no, on dopiero... zrobić film na podstawie nowy jakiś.
No. To co dopiero, wiesz, Monster Hunter, który tego generalnie nie ma nic takiego, ja, więc jakby to Diablo jest bliżej tego, właśnie bym myślał o tego typu rzeczach, żeby zrobić film na podstawie właśnie Diablo, ale taki bezpośrednio, bez żadnego kombinowania, jest typ, ale jedynki, jest ten typ, co wchodzi do katedry Tristram, schodzi tam na dół i napierdala te wszystkie potwory, aż dojdzie do Diablo, do samego końca. Mniej więcej tego typu rzeczy. No to przypomina.
No to słuchajcie, obstawiam. Będziemy mieć stereotypową grupę komandosów, każdy będzie miał jedną cechę, która go odróżnia, typu ktoś jest latynosem, ktoś, nie wiem, ktoś jest hop do przodu, ktoś opowiada żarty, będą po kolei umierać, na końcu zostanie Mila i pan Hunter i pewnie jedno z nich zginie, ratując wszechświat. Koniec.
Blizno, tak bym mniej więcej obstawiał. Po drodze będą oczywiście wymachiwać tymi absurdalnymi brońmi.
Okaże się, że o, ktoś jest chciwy i chce zarobić na tych potworach, zawsze jest taki ktoś, no. I zła korporacja stoi za tym wszystkim.
Ktoś szybko odkryje, że o, ten potwór przebił skórę tego drugiego potwora swoim rogiem, użyjmy jego rogu jako broni. Będzie taka scena.
Znaczy, ja jestem pewien, że ten film sobie poradzi, tak sobie radziły Resident. Ja tak to specjalnie sobie jeszcze odpaliłem teraz te zarobki finansowe. No i w kinach one miały, wiecie, takie na styk, nie? W sensie, że kosztowały tam te 30, 40, 60 milionów dolarów. Zwykle zarabiały tam jeden, dwa razy tyle, albo trzy razy tyle. Tylko, że to są te filmy, które potem podejrzewam, że nadrabiały dwa razy tyle na streamingach i na VOD. Bo to są idealne filmy właśnie, żeby odpalić sobie w domu. Na zasadzie, o, Resident Evil nowy jakiś wyszedł. No to w sumie włączmy, nie? Trzeba by sobie nie włączyć. Kojarzę serię, kojarzę typu.
One też nigdy nie miały dużego na przykład budżetu marketingowego, więc nigdy musiałeś się tym martwić.
Tak, a jednocześnie to są te takie luźne akcyjniaki, no nic tam się nie dzieje poważnego, wiecie. To jest ten taki film, który może sobie w tle lecieć i nikomu nie będzie przeszkadzał. Jak nagle wyjdziesz do łazienki i zapomnisz włączyć pauzy, to też nic nie stracisz, nie? I ten Monster Hunter widać, że jest zrobiony dokładnie według tego samego klucza. Jakby no, po teaserze oczywiście trudno jakby docenić cały film. Być może się okaże, że to jest dramat, kurczę.
Głęboki dramat,
o przeżyciu na innej planecie.
Tak, tak. Cały film jest o różnicach kulturowych po prostu i o tym, że musimy ze sobą rozmawiać i się komunikować, a język miłości jest uniwersalnym językiem. I może tak być, ale nie sądzę. Ale myślę, że będzie o komandozy, jak napierdalają do potworów i nagle okaże się, że karabiny są już nieskuteczne, więc wezmą jakieś miecze i topory będą bić
tak,
się.
Tak, dokładnie
i,
tak będzie.
No. Ale podejrzewam, że właśnie to też będzie film, który potem trafi na streaming. I ci wszyscy gracze Monster Hunter raz wiedzą, o, Monster Hunter, film był, dobra, to odpalimy, nie? I jeszcze inni zobaczą, o, znam tę aktorkę, to odpalimy, nie? Ktoś jeszcze inny, o, reżyser Resident Evil, no dobra, spoko. Bo to jest, no mówię, to jest taki idealny film, to jest jak ten Bloodshot, jak te wszystkie takie, wiecie, takie filmy, to są takie filmy, które idą do kin, no bo w sumie co mają nie iść do kin? No zarobią coś w tych kinach zawsze, nie? Ale nie są promowane w żaden sposób, po prostu trafiają do tych kin, schodzą po tych, nie wiem, 3-4 tygodniach przypisowych, no i od razu lecą na streaming i wtedy no, dopiero tak naprawdę powiem. Idzie zliczanie zysków, bo absolutnie no nie ma innego wytłumaczenia, że tych filmów było aż tyle, nie? Jakby one nawet kinowo podejrzewam, że no uzasadniało to zrobienie tam jednego sequela, dwóch, trzech może. Ale koniec, a nie pięciu, tak. Bo widzisz, że też zainteresowanie spada, ale być może na streamingach jest odwrotnie.
Ale może właśnie chyba lekko był przycinany po prostu i lecimy dalej, nie? No. Tak wyglądało, że zamiast 60 schodzimy do 30 baniek i lecimy dalej. Nie ma problemu.
Dokładnie, no i ten Monster Hunter będzie tak samo, to się nie dziwię, potem będzie jakiś sequel, jeszcze coś, póki to jest jeszcze popularna marka i podejrzewam, że na tym się też być może nie skończy, nie? No bo jakby to jest właśnie, tak jak wiesz, nie zbudujesz blockbustera, który będzie miał super dużą widownię i ogromną popularność na samym tytule, tak jak już Warcraft pokazał,
chociaż.
To jednocześnie, gdyby zrobili film, który miał zarobić dużo mniej, ale który też by kosztował mniej, to podejrzewam, że byliby bardzo zadowoleni, bo na streamingu pewnie by mi zarobił całkiem sporo. Ja jestem pewien, że teraz mówi się o tym Warcraftie głównie ze względu na to, że on nadrobił potem, jak trafił na
właśnie tak
do,
nie daje,
do
bo Daniel Richman, nie, na swoim tam chyba Patronite też dał informację, bo scenuje się o Warcraftie, że Warcraft, który w kinach mniej więcej jak liczyliśmy, to był styk albo minimalnie poniżej, ale był generalnie bliski tego, żeby nie stracić pieniędzy. Najwidoczniej gdzieś tam odciułał, no bo już Legendary Pictures podobno myśli o sequelu, nie? Co myślisz sobie absurdalne.
No, ale wydaje mi się, że to jest też taka cecha charakterystyczna właśnie tych filmów, które są już na podstawie jakiejś znanej marki, że one są w stanie jakby potem w dalszej kolejności nadrobić, że to nigdy nie będzie dobra podstawa do, wiecie, serii wielkich blockbusterów, ale właśnie do takich mniejszych produkcji.
Tomb Raider z Alicia Vikander, też dokładnie to samo.
Tak, ale myślę, że nie wiem, Alita to samo czeka, zresztą teraz wraca do kin podobno, tam jakieś specjalne
James
pokazy
Cameron
będą.
Tam się
ale jest, wydaje mi się, że jest szansa, że też właśnie powstanie sequel tylko dlatego, że ludzie potem sobie zobaczyli ten film na streamingu, okazało się, że jest fajny, ludziom się podoba, bo się, jest akcja i w ogóle, i być może powstanie sequel. No,
różnica polega na tym, że rzeczywiście Warcraft na przykład, i chyba Alita też, to były jednak te filmy, które troszkę więcej kosztowały.
Miały większe ambicje, no, generalnie.
Ich samo umieszczenie na streamingu jakby się nie opłaca. W sensie Warcraft i Alita zarobiły prawdopodobnie w kinach wystarczająco, żeby razem ze streamingiem wyjść na zero, natomiast w sytuacji, w której to miałyby być filmy prosto na streaming, to wiesz, to te orki by biegały, to byliby, wzięliby kulturystów pomalowanych co najwyżej. To no nie zrobisz czegoś takiego. Alita też by nie wyglądała tak, jak wyglądała prosto na streaming. Więc z tym sequelem to też jest pytanie. Myślę, że oni to też rozważają na zasadzie, czy możemy powtórzyć ten myk z kinami, czy nie. Bo jeśli nie, to ani sequel Warcrafta, ani Elity wydaje mi się nie będzie.
No,
Monster Hunter
próbuje wykorzystać swoją tę szansę.
To raczej nie będzie drogi film.
No, no to jak jesteśmy właśnie przy Resident Evil, no to kurczę, niespodzianka, okazuje się, że jednak będzie nowy film. I to jest ciekawe, że w ogóle najwyraźniej ktoś tam się zorientował, że jest ta marka, bo można by zrobić z niej jakieś rzeczy poza tym jedną serią filmową, która wiele z grami wspólnego nie miała. No i jakiś czas temu mówiliśmy oczywiście o tym serialu, który ma powstać, o tych
animacja
bliźniaczkach,
jeszcze,
tak.
Teraz chyba już widzieliśmy ten
tak,
fragment.
Tak, była mowa o animacji. No i
teraz już nawet pokazali fragment tej animacji.
To ja pamiętam, że w ogóle gadaliśmy o tym serialu, aktorskim jeszcze, no to wspominaliśmy, że no to w sumie się wydaje idealne na serial. Dobrze, że robią serial w sumie, nie? Ale nie, robią też film. I film, co ciekawe, no tutaj już jest zapowiadany jako właśnie coś dużo bliższego grom i patrząc po, nie wiem, obsadzie czy bohaterach, pewnie będzie to jakaś mieszanka części pierwszej i drugiej. No i obsada też wygląda niczego sobie.
I trzeciej.
Trzeciej też? No, trzeciej.
No nie, Jill Valentine chyba jest dopiero w trzecim Rezydencie, nie?
Ona była w pierwszej już.
Pierwszej właśnie.
Okej, dobra. Trzeciej więc, może była znowu, może tylko kojarzę.
Wydaje mi się, że, no nie wiem, może i zrobią trzecią, no ale jakby mieli tego Nemezisa robić, no to by musieli, myślę, go już tam od początku jakoś tam budować, nie? Więc myślę, że to będzie zostając na sequel ewentualnie. Dobra. W każdym razie, mamy właśnie całkiem fajnie wyglądającą obsadę. Skyon Scodelario, która była super.
Która jest super.
Która ogólnie jest super, ale była przede wszystkim super w Crawl. Hannah John-Kamen, którą możecie kojarzyć na przykład z Ant-Mana, była tą antagonistką śmieszną.
Okej, właśnie nie mogłam się wypowiedzieć, kogo ona tam grała, czy Ghost, tam... Ale teraz już wiem, bo po prostu była tą białą panią w kapturze i...
O ile dobrze pamiętam, może coś pomyliłem.
Wydaje mi się, że tak.
No chyba tak, bo nie kojarzę jej jakby tak wizualnie ze zdjęcia, gdzie była
nie
w filmie.
Nie
więc...
kojarzę jej wizualnie.
Bardzo możliwe, że dlatego, że biegała Hannah tam bez twarzy większość czasu.
Hannah John-Kamen go jako
no właśnie. Poza tym...
Robi Amell, brat Stevena Amella.
O, to ty pewnie bardziej utalentowany z braci Amell.
Nie jest.
Nie.
Od razu ci mówię, że nie jest. Widziałem go w czymś i nie jest.
Ja go widziałam w takim, w jakiejś takiej komedii dla nastolatek o jakiejś dziewczynie, która niby była brzydka, ale potem starczyło znieść okulary, bo ładna. No i on był dokładnie na poziomie swojego brata. Znaczy, sympatyczny gość, ale nie umie grać zupełnie.
Był gorszy od swojego
też,
brata.
On grał we Flashu. On grał...
Grał, tak. Wiem,
on grał
na początku
połowę
tego
Firestorma pierwszego. A potem chyba, nie wiem, stwierdzi, nie, dobra.
Tak nie,
on
jest jeszcze gorszy.
Wystarczy nam jeden Amell, okej? Okay? Nie, bo Steven Amell przynajmniej po latach parę dodatkowych emocji nauczył się grać, a jego brat był...
Jest Tom Hopper z Umbrella Academy. Tak.
Wiecie, jeżeli weźmiesz rodzinę Hemsworthów i wywalisz Chrisa i zostawisz Luka i...
Liama,
to właśnie Liam Hemsworth to jest Steven Amell, a to jest Luke Hemsworth.
Aha. Okej. Okay. No właśnie, Tom Hopper, tak jak Marta wspomniała, czy numer jeden, tak, z Umbrella Academy, Avan Georgia? Georgia? Nie wiem, nie wiem, jak wymówić nazwisko. I Neil McDonough. I co więcej, tu oczywiście też podano, kogo będą grać. Kala jest Claire Redfield, bohaterką dwójki. Hannah John-Kamen, będzie Jill Valentine. Zmienili kolor skóry, o nie. Czyli bohaterką jedynki. Robbie Amell jest Chrisem Redfieldem. No i co ciekawe, Tom Hopper jest Albertem Weskerem, więc będzie jeszcze jedna ta interpretacja Weskera w live action. Nie wiem, nie widzę tego szczerze mówiąc, ale whatever, wszystko jedno, to postać z gry, może z nią robić cokolwiek. No i potem będzie jeszcze William Birkin i Leon S. Kennedy, który oczywiście tutaj był w dwójce, nie?
Tak,
w dwójce.
Ja nie patrzyłem bohaterem razem z
dwójce, no, ja tak jak przez głowę pamiętam. Ja najpierw pamiętam jedynkę cały czas.
Siostrą Chrisa bodajże? Dwójce.
Słucham?
W wójce jest Leon i...
I Claire.
I ona jest siostrą Chrisa.
Tak, już szuka Chrisa. No. No, także tak jak wspomnieliśmy, to ma być trochę bliższe tutaj grom i no nie wiemy, jaka będzie dokładnie fabuła, ale myślę, że można to jakoś pewnie połączą jakąś część pierwszą z drugą, nie? Właśnie poszukiwanie, nie wiem, właśnie...
Generalnie powiedzieli, że to będzie ten klimat taki mało miasteczkowy, jakiś, nie wiem... epidemii, znaczy nie użyli słowa epidemia, ale no zagrożenia dla tutaj ludzi, więc to coś czuję, że to będzie taki...
Ja mam wrażenie, że oparcie w ogóle tego bardziej o dwójkę, powiedzmy jakimiś tam elementami właśnie tego, co się wydarzyło w jedynce, jest trochę lepszym pomysłem, bo jednak ta jedynka... To się nadaje na taki, wiecie, high concept movie, nie? Że o, cały film jest zamknięty w jednym budynku.
To jest
mi się
jakimś Red albo coś takiego, nie? Z found footage, którego nie znoszę.
Wiecie, no, to stara budynku. Posiadłość, ona świetnie działała w grze, ale w filmie to będzie się trochę zbyt wybijało jak na coś, co na komandosi nie mogą wbić do domu i po prostu go przeczyścić w 5 sekund, to błagam, nie? Więc w jedynce poszli w to laboratorium już no, nie robiło takiego klimatu i wiadomo. A klimat tego małego miasteczka, który jest właśnie opanowany przez wirusa,
brzmi super, prawda?
Turin po prostu.
Jeszcze, no właśnie, ja mam nadzieję, że to będzie taki bardziej klimatyczny horror wreszcie, że nie tak, że właśnie, och, tutaj hura, panowie, atakujemy i szczalamy do siebie, tylko właśnie bardziej, no nie wiem, no niech zrobią coś w stylu Quiet Place czy coś, gdzie liczy się każdy ten krok, gdzie to masz mało tych zombie, ale ci ludzie raczej próbują, wiecie...
No, akcja się dzieje w 98.
No.
Czy, City, spoko.
Znaczy właśnie w dwójce jakby ten remake był o tyle fajny, no bo wiadomo, była też tamta część, ale remake był jakby inaczej, miał tą fabułę bardziej dynamicznie poprowadzoną w dzisiejszy sposób opowiadania. I wydaje mi się, że jakby tą drogą można było pójść, gdzie każdy nabój się liczy jakby. Mm-hmm. Kiedy masz tego policjanta i jakby w dwójce to wiemy, było i w oryginale, i w remake'u do przesady, kiedy człowiek się zastanawiał, czy może wziąć tego kwiatka z doniczki i zrobić z niego lekarstwo, czy jednak powinien tam trzymać zapasowy nóż na przykład, czy cokolwiek i nie wiem co zostawić, to oczywiście było, ale no do pewnego stopnia to w filmie może działać. Kiedy za każdym razem tych zombich jest sporo, ale większość jakby nigdy nie było problemu, że horda zombie idzie poza jakimiś naprawdę niewielkimi motywami. Raczej właśnie na zasadzie takiej, że okej, wchodzę do tego pomieszczenia, masa trupów na ziemi. Żaden się nie rusza. Jeszcze. Nie mogę nagle zacząć sobie strzelać w nich od tak na lewo i prawo i zobaczyć, który się ruszy, tylko po prostu mam 5 naboi i muszę iść. Jak któryś mnie złapie za nogę, no to wtedy mam nadzieję, że strzelę wystarczająco szybko, nie? To już buduje dużo bardziej napięcie niż grupa komandosów.
No i reżyserem, scenarzystą będzie Johannes Roberts, albo Johannes Roberts, który ma na koncie między innymi takie produkcje jak Podwodna Pułapka. Podwodna Pułapka 2. I sequel do Nieznajomych. To nawet pierwszego nie robił? Trochę słabo. Nie pamiętam, czy na dwójkę, nieważne. W każdym razie, no, głównie właśnie horror, filmy grozy, więc spoko. No, może mu się uda uchwycić tutaj klimat. No.
No co ja patrzę?
Plakat do Forest of the Damned nie wygląda dobrze, ale hej. I no... No ale spoko, znaczy wiecie, no mi się cały czas bardziej podoba ten koncept z tego serialu, gdzie mamy film, gdzie mamy historię, która próbuje się umiejscowić między wydarzeniami z gier, bo oni nie widzę sensu, żeby adaptować gry jeden do jednego, no ale jeśli to mają to modyfikować, po prostu zaczerpnąć sobie z tych gier to, co jest najlepsze, żeby to działało w formie filmu, to dobrze, ale może trochę zbyt optymistycznie do tego podchodzę, ale to będzie, wiecie, to już jest jeden z tych filmów pewnie, który nie będzie potrzebował wielkiego budżetu i w razie czego po prostu ktoś go wrzuci na streaming i tyle i koniec. No, w każdym razie póki co Sony Pictures ma prawo do dystrybucji, więc zobaczymy. No i Paul W.S. Anderson w razie czego nie ma z tym nic wspólnego. Więc to może kogoś tutaj nastawi optymistycznie albo pozytywnie. Okej, słuchajcie, to tak. Tak jak jesteśmy przy streamingu, pojawiły się fotki z Wiedźmina nowe. Znaczy z drugiego sezonu oczywiście, gdzie przede wszystkim mamy zaprezentowanych naszych bohaterów w nowych kostiumach, w nowych sytuacjach, nowych...
Jest Henry Cavill z zbroją, która przylega do niego ciasno, jakby się przykleiła.
Henry Cavill w tej zbroi wygląda jakby, nie wiem, to była jakaś smocza zbroja po prostu, z którą teraz jest jakimś po prostu jeźdźcą smoków, czy czymś takim, w Ultimie, które chyba było, coś takiego. Albo ewentualnie jak po prostu średniowieczny Batman, to też by pasowało. Więc to taka refleksja, bo zaraz wam oddam głos i pewnie powiecie coś więcej o tych fotkach, które tutaj widać. Natomiast ja się przyzwyczaiłem do tego, wiecie, Geralta wyglądającego jak szafa trzeźwiowa. Trochę w sensie, na początku nie wiedziałem, co o tym myśleć, biorąc pod uwagę, że wiecie, do tej pory w grach chociażby, no ten Geralt wygląda trochę inaczej. Też był oczywiście no, postawnym mężczyzną, ale dużo, dużo mniej postawnym niż Henry Cavill. Ale będę sobie myślał, kurna, ten typ, co zarabia na życie po prostu walcząc z demonami.
No,
potworami. Kto inny miałby być po prostu przypakowany, wiecie, i budzący respekt samą posturą, jak nie ten typ, który po prostu na co dzień patrzy śmierci w oczy, nie? Napierdala w potwory tym mieczem, no. Więc okej.
Jeszcze tak. Bierze jakieś specyfiki ciągle, nie? Żeby się...
No. Tak, właśnie, i się po prostu szprycuje tymi sterydami cały czas. Okay,
no,
tak
dziecka jakby, wiesz, hodowali go na to, żeby było w tym potworu,
znaczy,
tak?
Pasować, bo ja wiem, że wszyscy, znaczy może tak, ja wiem, że ja miałem trochę takie właśnie podejście po grach, czy może też nawet książkach, nie mam pojęcia, znaczy nie że ja, ale też inne osoby może tak miały, że pamiętam, że na przykład jako propozycja na casting się pojawiał, nie wiem, Mads Mikkelsen na przykład, nie? Wszyscy sobie wyobrażali tylko Geralta po prostu chyba jakiego tego typa z kaprawą mordą po prostu, który wygląda jak totalny odmieniec, wygląda po prostu jak jakiś typ, jakby, wiesz, jak ktoś ci prędzej zaatakuje w ciemnej uliczce niż pomoże. I wiesz, i w momencie, kiedy dostaliśmy casting Henry'ego Cavilla, który jest po prostu zupełnie po drugiej stronie skali, jest tym typem, któremu byś po prostu swoje życie powierzył, no to wiele, a jednocześnie no, wygląda po prostu jak trzech tych Madsów Mikkelsenów, wiecie, złączonych w jedno, czterech, no to wiele osobom nie pasowało, a wiele osób też miało wątpliwości. Ale mam wrażenie, że tak się ta postać wtopiła generalnie w ten świat i w tę historię i tak pasowała generalnie do tego, jaką interpretację tej postaci Cavill tutaj zaprezentował, że chyba wszyscy są już spokojni. No nie wiem, pewnie się znajdą jeszcze osoby, które już nie będę oglądał, bo nie ten Wiedźmin. Ale myślę, mam wrażenie, że wiele osób zostało przekonanych.
Nie? Myślę, że te osoby... To i tak było, no potem nie ta Triss, nie ta Yennefer, nie ta Ciri, nie te elfy, nie te zbroje Nilfgaardczyków, no tutaj już to już było. Chociaż zbroje się zmienił, to wiemy.
Prawda, super, kurczę.
Ale mi się akurat ten też bardzo podoba. Ja po prostu popatrzyłem, no i spoko, no i dobrze. Noś Geralt, zbroję kolejną, przyda ci się, nie wiem, ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Ja po prostu nie miałem nic przeciwko tym zbrojom, na dłuższą metę. Mam takie, jak oglądałem ten serial, to ja wiem, że na przykład cała masa osób do dziś nie może przeboleć, że Vilgefortz dostał w pierdziel od Kaihira. Ja siedzę, no, to jakby ich wolna ręka, mogą go rozwijać, może gość teraz pójść i wziąć magiczne sterydy i się wkurwić i teraz zacząć zabijać wszystkich na lewo i prawo. Jakby dla mnie ten serial jest tak luźną interpretacją, jednocześnie idącą wiernie w wielu miejscach, ale jakby... Może ja nawet mam większe zaufanie do twórców przez to, że widzę, że w wielu miejscach chcą sami opowiedzieć tę historię, a niekoniecznie myśleć o tym, to się nie spodoba fanom, no ze zbrojami może pękli. Może, nie wiem, ciężko powiedzieć. Natomiast tak samo z tą zbroją uważam, że wygląda awesome, jak to Henry.
No i zdjęcie z Ciri jest też super.
Zdjęcie z Ciri jest
bo mamy już prawdopodobnie właśnie tutaj zdjęcie z Kaer Morhen, gdzie Geralt zabiera Ciri, żeby ją szkolić, no bo w sumie co innego ma robić, tak? I mamy, no wiemy, że mamy obsadzonych wszystkich tych jego kolegów Wiedźminów, których znamy i z książek, i z gier też oczywiście. I fajnie, ja myślę, znaczy nie wiem, liczę na to, że będzie tam, wiecie, dużo właśnie tego bondingu, że zobaczymy, jak Ciri trenuje. No to co w książkach było gdzieś tam w jakiejś retrospekcji, gdzie już jakby jak był ten przeskok czasowy, prawda? Że tam już jakby już ją poznaliśmy, to ona już dużo umiała, już tam ileś lat minęło. A że tutaj właśnie będziemy, wiecie, zobaczymy, jak będzie ten jej rozwój przebiegał, jak będzie tam na tym wahadle skakać i tak dalej. Jak będzie ta jej cała relacja z tymi innymi Wiedźminami gdzieś tam się rozwijać. No bo hej, każdy z nich był trochę inny, każdy z nich był trochę inaczej nastawiony. Jak zobaczymy właśnie Geralta w relacjach z nimi. No i prawdopodobnie potem no, Triss przyjedzie w jakimś etapie, w jakimś momencie Yennefer będzie musiała gdzieś tam znowu do nich powrócić, no bo na razie Geralt wie, że Yennefer nie żyje. Kiedyś będzie się to musiało zmienić. No i Ciri powinna później też te jej się magiczne umiejętności zaczną budzić, więc zobaczymy.
Mnie najbardziej bawi, no bo widziałem masa osób, głównie graczy, miała zastrzeżenia co do Ciri w pierwszym sezonie, bo nie czytali książek. I to nie jest Ciri, wiesz, Ciri, ta, jak teraz ta z Dzikiego Gonu, nie, która jest pokazywana jako ta wojowniczka, badass w ogóle, z mieczem wywija i tak dalej, a tu wzięli tą dziewczynkę, co biega, nic nie robi, się tylko boi wszystkiego, całą masę zastrzeżeń. I najlepiej jest, jak czytałem teraz pod tym zdjęciem na zagranicznych portalach szczególnie, chwila, podmienili aktorkę, czy to jest ta sama osoba? I tutaj, o, widać, posłuchali tutaj fanów, że im się nie podobał obraz Ciri i teraz, wiesz, wreszcie się wzięli za to. Zresztą ja siedzę tak, o, oh, fuck, okej. No tak, tak, zmienili aktorkę i to dlatego, że fani nie lubili tego, że Ciri nie była badassem.
No, no mam wrażenie, że wiele osób trochę się... Mimo, że tak wiele osób ogląda seriale, to wiele osób się tak rozminęło w ogóle z ideą serialu, gdzie masz czas na rozwijanie postaci i czas na ich pokazywanie, wiecie, z bardzo różnych perspektyw i w różnych okresach życia, że no, chyba najbardziej ucierpiał ten serial.
Jedyne, co obiecali fanom, to że teraz będzie chronologicznie, bo tu fani się pogubili w liniach czasowych.
Tak, to też było fantastyczne, że ten serial, do dziś nie mogę tego zrozumieć i to mnie tak gdzieś boli w kwestii rozwoju społeczeństwa i tego, gdzie zabrnęliśmy jako ludzka rasa, że niechronologiczny serial stał się zbyt problematyczny dla wielu osób niezrozumiały. Gdzieś tam...
Już wiemy, czemu ten tak mało zarobił, więc no... No. Okej, tak, mam jeszcze zdjęcia z Yennefer, nie? Ale tutaj...
Mamy, ale jakby z nich wynika najmniej, no mamy Yennefer, widać trochę ranną i w kajdanach. Albo po bitwie pojmaną, albo w sumie albo nie wiadomo. Nie do końca jakby tak wiemy, nie? Co się dokładnie działo z Yennefer. No wiemy, że ona po bitwie straciła wzrok, wiemy, że przez ileś czasu była zaginiona. Co dokładnie się z nią działo, chyba później to albo nie wiemy, albo już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nie wiemy, więc może nie, pokażą. Nie.
No to może pokażą właśnie, no. To robi się miejsce, żeby tutaj coś pokazać nowego, nie? Okej, słuchajcie, to tyle, jeśli o to chodzi. No jeszcze takie dwie króciutkie informacje. Po pierwsze, dostaliśmy wskazówkę, myślę, dosyć konkretną, że ruszają zdjęcia do Spider-Mana 3. O Spider-Manie 3 oczywiście ostatnio mówiliśmy w kontekście tego zaskakującego castingu Jamie'ego Foxa w roli Elektro. Natomiast no tutaj pojawiło się zdjęcie na Reddicie z informacją o tym, że no, parking jest tutaj zakazany w części Nowego Jorku w związku z produkcją z projektem o nazwie Serenity Now. I to jest taka tradycja, że filmy ze Spider-Manem dla MCU mają te nazwy kodowe, te robocze, inspirowane Seinfeldem. I Serenity Now, jeśli ktoś nie wie, to jest taka kwestia, którą jeden z bohaterów starał się wymawiać w momencie, kiedy jest bardzo zły. Wiesz, Serenity Now. I żeby się uspokoić. No, a konkluzja była taka, że lepiej tak nie robić, bo to jest szkodliwe. Generalnie nie warto jakby tłumić emocji w sobie, bo wybuchną po prostu z zdwojoną siłą. I tak też było. Więc może to ma jakieś powiązanie z fabułą tego filmu? Nie wiem. No, pewnie nie bez powodu wybrali sobie to. Być może jakieś po prostu w serii już jest jakieś nawiązanie do tego, albo coś takiego. No, natomiast ciekawe, że w Nowym Jorku, gdzie zamykała się absolutnie wszystko i kina są zamknięte na czas pusty i wszyscy narzekają na to ze strony chociażby gubernatora, w sensie na działanie gubernatora, no to rusza sobie produkcja, miejmy nadzieję, że wszyscy będą zdrowi przede wszystkim, ale że też nie ten, no, że to produkcja będzie bez przeszkód sobie trwała, bez zagrożenia zdrowia i życia dla aktorów. No, w każdym razie wciąż jesteśmy na tym etapie, kiedy są produkcje.
To jest właśnie dosyć ciekawe, to chciałem się odnieść tutaj w kwestii tego newsa, że jakby cały czas mamy tą butelkę, która jest tam, wiesz, dociskana, wlewamy do niej i wlewamy. Mam wrażenie, że okej, ale znaczy to dobrze, że to się dzieje w przypadku aktorów, w przypadku ekipy całej. Ludzie mają pracę, tak, dzięki temu. Bo i tak na pewno jest zredukowane zapotrzebowanie. I nie mówię tutaj o aktorach, tylko nawet o każdej innej osobie, która dzięki temu ma pracę. To są przecież tysiące ludzi. Ale jednocześnie to jest tak niesamowite, że non-stop słyszymy o castingach, non-stop. Gdyby nie chodził do kina, tylko po prostu odciął tą część, co jest w kinach i premiery, a patrzył tylko na resztę, to miałbym wrażenie, że jest business as usual, nie? To jest tak surrealistyczne dla mnie, że cały czas mamy to, osoba zatrudniona, tu ten scenarzysta, ten reżyser, casting, tutaj zdjęcia ruszają, wszystko po prostu idzie swoim torem. Ale z drugiej strony widzimy tą drugą stronę i widzimy, że to jest ta tama, która kiedyś w końcu, no, to musi puścić. Kiedyś musi być ten moment, w którym stwierdzimy, już tam nic nie wsadzimy, po prostu już tam więcej tego nie wepchamy, bo poleci. I Zastanawiam się, jak blisko jesteśmy tego miejsca.
No więc, no, póki to trwa, to nie zapraszajmy, niech sobie kręcą i może przynajmniej przez jakiś czas będą jakieś filmy wychodziły.
No nie wiem.
Dobra,
właśnie nie wychodzą, no to właśnie...
No, ale tak, będą mieć dużo nakręconych w piwnicy.
Jak już nakręcą, będą leżeć w piwnicy, to pewnie przynajmniej je kiedyś zobaczymy. Przynajmniej będziemy wiedzieć, że nawet jeżeli już żaden film MCU nie powstanie, to chociaż Spider-Man 3 będzie leżał.
Jeszcze go zobaczymy, tak.
No, mam nadzieję, że oni nie będą robić tak jak ja ze swoimi filmami. Bo zdarzyło mi się tak, że na przykład pisałem scenariusz do czegoś, co było jakiegoś materiału. No i coś, i powiedzmy, miało dużo czasu, zanim miałem szansę to nakręcić. A powiedzmy, pojawiły się jakieś inne rzeczy do zrobienia i inne. I ten scenariusz tam leżał. I teraz tak sobie myślę, że już do niego nie wrócę nigdy.
Bo
i tak leży.
Ty masz filmy nakręcone, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, no. Bo coś.
Ja miałem tak, że nawet byłem w stanie nagrać jakiś materiał, potem stwierdzałem, a trochę do dupy, no nic, będę musiał coś dograć, będę musiał trochę przy montażu posiedzieć, rok później.
No już może nie.
Kasujemy pliczki.
No, dobrze, że duże studia tak nie robią. Tak zrobili, tak wrócili tego Spidermana i tak, nie, no już nie płacę, wypuszczać, no. Już coś inne studia zrobiło coś podobnego.
Musielibyśmy na te dokrętki ich zaciągnąć.
No, nie, już ich leży tutaj, nie. No dobra, słuchajcie, to jeszcze na koniec jedna informacja, bo z tym sobie powiążemy też jedno pytanie tutaj od was. Plusy, to też jest troszkę w nawiązaniu do tego, o czym jednego z tematów, który się przewija ostatnio, czyli HBO Max, bo HBO Max zagwarantowało sobie całkiem ciekawą produkcję oryginalną. Mianowicie podpisało tutaj, ogłosiło, że Noelle Stevenson, która jest autorką komiksową między innymi, ale też chociażby autorką, czy showrunnerką jest? Chyba tak. W każdym razie twórczynią, może w ten sposób. Twórczynią bardzo popularnej animacji She-Ra and the Princess of Power, oczywiście tej nowej wersji. I jedną z jej popularniejszych serii komiksowych jest seria Lumberjanes, która opowiada o grupie dziewczyn, które odkrywają różne dziwne tajemnice w lesie. Próbowałem kiedyś czytać, ale się nie mogłem wkręcić jakoś za bardzo w to. Natomiast no, seria się cieszy dużym uznaniem, była nagradzana i tak dalej. Teraz Noelle Stevenson będzie tworzyć animację na podstawie swojego komiksu dla HBO Max, co myślę, że myślę, że może się wiązać tutaj z dużym sukcesem takim, przynajmniej tak, znaczy wiadomo, że to nie będzie jakiś wielki sukces liczbowy, ale na pewno duży sukces wizerunkowy i na pewno ta grupa osób, która doceniała Shire, chętnie sobie bardzo łatwo przejdzie na oglądanie tutaj, przynajmniej tematycznie, oglądanie Lumberjanes, bo mówię, to jest komiks, który w jakichś tam konkretnych kręgach no, był bardzo popularny i teraz Noelle Stevenson także ma uznanie ze strony jako twórczyni animacji, więc to się całkiem ładnie tutaj powiąże. Brzmi to dobrze, generalnie. I fajnie, że w ogóle autorka komiksu może nad tym zarządzać. Ja w ogóle się bardzo mi się podoba to, że teraz od jakiegoś czasu streamingi wykupują po prostu masowo prawa do wszystkich możliwych komiksów, bo ci biedni autorzy, którzy do tej pory po prostu szli do tego imię, czy kurna, może tu coś zarobię, może tutaj ktoś kupi mój komiks. Jak kupiło ten komiks więcej niż 5 osób, no to zaraz pojawia się Netflix, że wykupujemy tutaj licencję i gość od razu miał na chleb i wiecie.
Tak, bo często jeszcze go zgarniali razem jako konsultanta kreatywnego, tak, jako producenta kreatywnego,
to jest
czasami
super,
nawet
nie?
Jako współscenarzystę.
No, a tutaj nie dość, że autorka zarobi na tym, to jeszcze zgarnie generalnie całą tę śmietankę jako showrunnerka pewnie tego programu.
No i przynajmniej to HBO Max może wreszcie będzie też coś miało swojego. Plus, no właśnie te seriale, one chyba cieszą się taką dosyć sporą popularnością, patrząc na to, jak wiele sezonów później w Netflixie miały te ostatnie ich popularne animowane produkcje. No bo właśnie i oglądane są chyba chętnie przez dzieci, ale też i właśnie przez tutaj starszych widzów, którzy nie mają aż tak wielkiego wyboru.
No,
więc
jest też cała ta grupa, która na przykład czytała Lumberjanes, gdy była młodsza i teraz parę lat później będzie w stanie przeglądać animację.
Tak samo Shira pewnie działa. Ja akurat Shiry nie widziałem ani jednego odcinka, ale zakładam, że ktoś może mieć sentyment do postaci i sprawdził dlatego, nie?
No i super, bo właśnie te nowe animacje, one są z reguły też takie bardzo otwarte, tam wiele tematów już poruszają i tematów
tak,
społecznych,
no,
i mają dużą reprezentację na ekranie i wydają się czymś, co właśnie chwalą sobie właśnie i sami widzowie, i nie wiem, rodzice, którzy to dzieciom pokazują, że właśnie, to są jakby jednak już w takich trochę nowych standardach, w nowych realiach tworzone rzeczy.
No akurat właśnie seria komiksowa z tego słynęła, nie? Że chociażby reprezentacja LGBTQ jest tutaj lepiej na pewno prezentowana niż gdziekolwiek indziej. Jedyne, co mi się tutaj nie do końca podoba, no to jakby styl tutaj tej animacji.
A mnie się właśnie podoba, fajnie wygląda.
No, fajne kolorki, ale W sensie Comics Man miał taką bardzo charakterystyczną oprawę i taką bardzo się rzucającą w oczy i trochę mi tego szczerze mówiąc brakuje. Akurat oprawa, czytając ten komiks, mi się bardzo podobała, bo od razu jakby zapamiętywałaś tutaj te postacie. No mam nadzieję, że uda się oddać tutaj tą jakąś tą ich różnorodność w ramach tej animacji. No spoko, no mówię, to wygląda jak pewniak, bo trafia w tę bardzo dobrą grupę widzów, bo i dzieciaki, to swoją drogą, bo to animacja, ale też właśnie całą tą grupę już powyżej 18 lat, która po prostu albo wyrosła na tym, albo po prostu jest, no ma ochotę na sensowną animację, która wiecie, no chce obejrzeć coś quality, jakąś quality animację, quality produkcję animowaną, o, w ten sposób. Dobra, słuchajcie, to tak.
Ostatni temat jeszcze, mamy
jeszcze ten ostatni temat i tutaj też tak luźno już na sam koniec sobie zostawimy. Chociaż nie miałem jeszcze przeczytać pytania, więc szybko przeczytam. O, to nie akurat pytania, więc tylko...
A nie chciałeś nie najpierw temat?
Nie. Jak najpierw temat?
No w sensie skończymy tematy, a potem pytania.
Nie, to zrobię. Okej, jeszcze w temacie a propos Shiry i Lumberjanes, to przeczytam nam jedno z pytań, komentarzy w zasadzie, które dostaliśmy od Infinity Bogdana. Cześć, ostatnio super drogę zrobiliśmy i z tej okazji chciałbym podzielić się radością. Również się cieszymy. Jest to przecież budowanie dróg tam i mostów, a mosty też
tak,
budowałeś, nie?
Tak.
Tam, gdzie inni chcą budować ściany. Działy. Nie ma nic lepszego w życiu, niż zrobić taką super szosę. No kurczę, na pewno. Ja bym chciał położyć szosę kiedyś.
Jezu, nie, ty byś to budował i budował tą swoją szosę.
Trzymajcie się ciepło i dzięki za wspaniały content. PS, jaka jest wasza ulubiona księżniczka z Shira? No i doklejamy to tutaj, to może osoby, które, wiecie, są zainteresowane Shirą, odpowiedzą, bo ja nie mam ulubionej księżniczki, bo nie
oglądałem. Ja nigdy nie widziałam. Nikt z nas nie widział, też nie widziałem.
Ja nawet animacji nie oglądałem, tej takiej klasycznej, wiecie, tej starej, bo oglądałem tylko Himena. Himen był męski, a nie Shira. To była dziewczyn. A w Himenie oczywiście najfajniejszy był ten typ, co miał ten...
Szkieletor.
No, szkieletor to wiadomo, że był najlepszy.
On najbardziej z Rikciem chodził cały.
W której kreskówce był Hordak? On był chyba w Shirze właśnie. No dobra, nieważne. W każdym razie, Hordak.
No w każdym razie nie znamy Shiry, nie znamy księżniczek z Shiry, więc drodzy widzowie, odpiszcie w komentarzach.
Tak.
Żeby Bogdanowi nie było smutno.
Ja jestem sam ciekaw, która się cieszy największą
popularnością.
No, dobra. To dziękuję Bogdanowi za tutaj hojny tip. I ostatni temacik, taki luźniejszy, mianowicie informacja, która po prostu zszokowała wszystkich fanów fantasy, którzy, jak wiemy, w swoich ulubionych dziełach nigdy nie napotykają na żadne groszące fragmenty. A tutaj okazuje się, że Amazon, który produkuje oczywiście serial na podstawie Władcy Pierścieni, zatrudnił do swojej produkcji kogoś na stanowisko Intimacy Coordinator. Plus odkryto też, że wśród rozmaitych casting calli jest taki dla osób, które się czują komfortowo w negliżu. Więc...
po prostu powiedziałeś to jak moja babcia.
Ja uważam, że takie sprawy powinny być domeną alkoholu, a nie publicznych tutaj rozmów.
No, więc dopisano seksy do Tolkiena, co wy na to? No, generalnie jeśli ktokolwiek czytał kiedykolwiek Tolkiena, to dobrze wie,
że tam
romanse opierają się na tym wzniosłym połączeniu
tam są dworskie romanse.
I dursz. Tak, to jest jak epos rycerski, gdzie oczywiście możesz wzdychać do ukochanej, ukochana może wzdychać do ciebie, ale nic poza tym.
Dla mnie to jest jak Spartacus, zawsze. Zawsze czytałem te książki i sobie wyobrażałem, że dokładnie to jest Spartak.
Jedyne sceny, kiedy ktoś był nago, to jak hobbici brali kąpiel i po prostu zero jakiejkolwiek tutaj podtekstów erotycznych, jakby generalnie to trudno znaleźć dzieło bardziej tutaj wyzute z jakichś, wiecie, tutaj z bereźnych myśli niż dzieła pisane przez Tolkiena, który no też jakby no właśnie celowo tego nie pisał, tak? Jakby celowo chciał, żeby to jego fantazy było zawsze takie wzniosłe.
No to dla dzieci jakby, było, no.
Nie, o to chodzi. Jakby jego fantazy miało jakby być z tej takiego wyższego klucza, tak? Jakby to nie tylko obdarcie tego z jakichś tam, nie wiem, scen erotyki, ale nie wiem, nigdy nie pisał żadnych innych takich obrzydliwych ludzkich sprawach, no w sensie nikt u Tolkiena nie pierdzi, tak? Albo nie chodzi do łazienki. Generalnie u niego wszystko musiało być w tym takim, tak, w tym takim wyższym kluczu musiało być.
Ja myślę, że po prostu
z racji tego, żeby ktoś kogoś, wiesz, rozciął i flaki mu wyciekają, czy coś takiego. Nigdy nie było tych tak. opisów u Tolkiena. Jeszcze dobre, może gdzieś ktoś komuś głowę uciął, było jakiś taki moment, ale to raczej też było jakiś taki żeby podkreślić, że to wiesz, że tą głowę jego gdzieś tam pokazał i jakąś rodzinę przez to obraził, ale nigdy to nie było tak opisane na zasadzie scen tortur, na przykład.
Tak, to było w przeciwnym kluczu niż tam... George Martin i jego takie już gritty fantasy, tak?
Tak, tak, tak. No, ale to, które pewnie jest mocno liczyć uwagę, nie? Do tego właśnie bardzo...
Wzniosłego,
no powiedzmy.
Takiego wzniosłego, takiego szlachetnego stylu, no. Właśnie takiego w stylu tych eposów rycerskich, znaczy, chociaż tam też czasem flaki potrafiły latać, ale no...
Ale już nie penisy.
Tak.
Ja myślę, że po prostu, jeśli Tolkien pisał to dla swoich dzieci, nawet jeśli te dzieci już były starsze, to po prostu mu głupio było tam opisywać jakieś te rzeczy.
To są twórcy, którym nie jest głupio, no ale dobra.
To są twórcy, nie są głupio, ale wiemy, inne czasy.
Amazon stwierdził, wchodzimy naprzeciw potrzebom nowoczesnego widza. Widza, który widział już grę o Tron, więc u nas będą seksy. U nas będą goli ludzie.
Kurczę, ja jestem bardzo za tym. Uaktualnijcie tutaj także język do dzisiejszych oczekiwań, do tego, jakie dzisiaj historie angażują odbiorców. I
elfy też się rozmnażają.
Ja nie jestem w ogóle w żaden sposób zainteresowany Władcą Pierścieni.
To jeśli... A teraz?
Teraz wcale też nie bardziej, ale jeśli już będę miał oglądać, to chociaż dajcie mi tutaj...
Gołych ludzi.
Dajcie mi gołych ludzi chociaż, no. Tylko żeby nie hobbitów samych, nie? Tylko, ale też mogą być, ale nie tylko.
Okej. Okay. Ja jestem na nie. Ja jestem na nie. Szczerze mówiąc, szczególnie w serialach, na których na przykład można sobie pozwolić na więcej, już tak bardzo przywykłem do tego, czasami do tego stopnia, że było to wręcz karykaturalne. Ja uważam, że właśnie w Spartakusie było to karykaturalne, tylko że tam było to, na mnie się, zamierzenie karykaturalne.
Ja to było przerysowane do Gaisbury.
Zostało przerysowane, tak, seks i przemoc, to było tak, jedno i drugie było przerysowane, nie? Jakby w tym serialu. No jakby rozumiem, ale wielu miałem wrażenie, że to jest w pewnym momencie już tak na zasadzie, o to wróćmy goliznę.
W Grze o Tron tak było w niektórych sezonach, gdzie po prostu jak dwie postacie chciały porozmawiać, to szły do burdelu i zawsze w tle tak. Nagie biusty, co najmniej, nie? I żeby na tym tle był jakiś dialog
to
było, tutaj.
Czułem, że to nie jest po to, żeby pokazać.
Bardzo fajnie nam było widać, jak wartość aktorów rośnie na przykład, nie? Gdzie Emilia Clarke na początku mogła się pokazywać nago, a jak tylko pewnie się zrobiła droższą tutaj aktorką, bardziej rozchwytywaną, to już nie było ich stać.
Już nie musiała.
Jakby z tym się też wiąże jakby coś. Ja rozumiem, że to jest w kontrakcie napisane, że ktoś się zgadza, kto się komfortowo czuje, a kto nie. Ale no Emilia Clarke właśnie był ten dobry przykład, jak gadaliśmy o tym, jak Jason Momoa jest the best man in the world, bo ona miała naprawdę sporo problemów z tym na planie. I twórcy byli bardzo, ponieważ to była młoda, początkująca aktorka, no to twórcy byli bardziej na zasadzie, no co, no dla fanów się nie rozbierzesz, no wiesz, to były takie bardzo złe warunki pracy generalnie miała przy tym i mówiła o tym, jak właśnie Jason Momoa, który miała większość scen, no bo był ten jej Khalem Drogo, to był ten typ, który generalnie dbał o to, żeby jak na przykład za każdym razem, jak mówili cięcie, to żeby natychmiast był ktoś, kto ją przykryje na zasadzie takiej, dobra, do sceny spoko, ale nie teraz, wiesz, wy się nie macie raz gapić na to, czy coś w tym rodzaju.
Może dlatego Amazon zatrudnia Intimacy Coordinator, żeby właśnie dbało o to, żeby aktorom było komfortowo.
Może, no bo to jest właśnie osoba, która ma dbać o komfort aktorów, nie o to, żeby się czuli swobodnie.
Pomijając już nawet te warunki, jakby... Ja jakby, jeżeli już oglądałbym adaptację Tolkiena, chciałbym jednak mieć ten taki element tej wzniosłości właśnie, o której zresztą mówiłaś, i mi to nie jest jakby do niczego potrzebne. Mało tego, na przykład odniosę się do czegoś, co niedawno skończyłem przed Radka, czyli nowy serial od DC, czyli Stargirl.
Czyli życie.
Życie. Do tego, w tym serialu na przykład nie ma ani jednego wątku romantycznego. Ani jednego. I jak obejrzałem sobie serial o nastolatkach, gdzie ktoś uznał, że nie ma ani jednego wątku romantycznego, było to dla mnie tak odświeżające, było to dla mnie coś tak po prostu czegoś, co
Oscar nie lubi, jak ludzie się kochają.
Absolutnie Oscar, nie Oscar zawsze był za tym właśnie. Zawsze było, że tutaj jest super wątek między tymi dwoma postaciami w ogóle. Właśnie to mnie zaczęło zastanawiać, skąd się wziął ten zwrot.
Ale i tak samo w przypadku Tolkiena, jakby w ogóle to nie jest mi do niczego kompletnie potrzebne, wręcz trochę odziera mi to z tego takiego właśnie high fantasy trochę.
Może właśnie jakby... oni chcą zrobić Władcy Pierścieni, ale takiego... No,
bliżej życia.
Właśnie niewzniosłego, może inaczej to estetycznie ograć.
Może ale zawsze miałem ten kontrast właśnie w tym, że okej, Sapkowski,
super realistycznego Władcy Pierścieni.
Inne podejście, a jednak był też Tolkien, który miał tą swoją, gdzie było główne skupienie na już nawet w Silmarillionie, na tych krainach, tych jakichś ich kulturach, na całej masie rzeczy. Niekoniecznie na romansach. Romansów też za wiele nie było. To było właśnie właśnie raczej takie na zasadzie...
No, kobiet prawie nie ma u Tolkiena, to z kim mają być te romanse?
No, prawie nie lubił kobiet.
Znaczy, no. Marionie jest trochę, ale to jest na zasadzie takie też, to nie ma tego za wiele. I jakby, nie wiem, spoko, jak ktoś chce, to okej, okay, może wyjdzie dobrze, ale ja osobiście...
Wiesz, może postaci będą ludźmi wreszcie.
Co następne? Dowiemy się, że jakąś reprezentację dopisali do Tolkiena? Ktoś będzie czarny? Ktoś będzie, nie wiem, gejem? Nie wiem, nie, to nie będzie się dało tego oglądać.
No, już widzę tę kontrowersję.
Ja będę na nie.
Ja nigdy nie miałem właśnie tej wzniosłości takiej. To jest coś,
to
co
jest
mnie...
tak zwana gromkopierdność.
No, ja w ogóle, wiecie, to już nie tylko chodzi o Tolkiena. Ogólnie, jeśli miałem jakiś świat fantazy, który właśnie traktował się tak bardzo serio i próbował być taki bardzo wzniosły, mnie to zawsze odrzucało. Ja zawsze wolałem, jak przyjdzie coś, co sprowadzi to wszystko na ziemię i wiesz, wiecie, Mi się bardzo podobał Excalibur pod tym względem, że masz tę historię, która jest taka bardzo wzniosła. To właśnie akurat 3 razy bardziej niż 2 pieścieni. Tam wszyscy są po prostu, oni by tak deklamowali te swoje kwestie tak, jakby mogli. Wszyscy są jak na deskach teatru po prostu. Nawet jeśli stoją w kałuży błota po prostu i się obijają mieczami. A jednocześnie, no hej, no, ja muszę mieć coś w ręku, jak coś mówię. A jednocześnie masz te sceny erotyczne i one są takie bardzo, one tam wcale nie są jakieś, nie wiem, estetyczne specjalnie, jakby tam jakby wszystko zaczyna się od gwałtu, nie? Na dobrą sprawę. Co bardzo ładnie stanowi, fajny stanowi kontrast do tych, wiesz, pięknych rycerzy, no nie pięknych, bo to Brytyjczycy, ale do tych rycerzy w pięknych, błyszczących zbrojach, a jednocześnie i tak biją się po prostu o to, kto tam pierwszy się dobierze do jakiejś księżniczki, nie? Ja mi się to podoba i mam wrażenie, że to mi wprowadzi trochę takiego, nie tyle realizmu, co takiego, wiecie, zaczepienia w tym świecie. Może
tak nie będziesz
tego oglądać. Będę w stanie go uwierzyć, żyć. No nie wiem, jeśli wszyscy będą o nim mówić, to może sprawdzę, no.
Może bym się z tobą zgodził, gdyby nie to, że wrażenie, że to jest teraz wszędzie, jakby ta wzniosłe fantasy, o którym mówisz, to jest teraz taki rarytas generalnie, to jest coś tak rzadkiego. Wydaje mi się, że w pewnym momencie po prostu ten gritty real uderzyło, jeszcze Gra o Tron, jak zrobiła, wiesz, ten kompletny zamęt i wszyscy jak Gra o Tron, że po prostu jak teraz sobie przypomnę, szczególnie w telewizji, to właśnie mam wrażenie, że zawsze jak tylko próbują uderzyć w fantasy, to raczej, żeby to było, wiesz, żeby było trochę golizny, żeby było trochę flaków, żeby trochę seksów było, generalnie wszystko w tą stronę, a mam wrażenie, że może gdyby tej, jak to nazywasz, gromkopierności było tak dużo, to może by mnie ona nudziła, ale jej w ogóle nie ma. Ja dawno nie miałem wzniosłego fantasy, za to Wiedźmina, Gry o Tron właśnie wspomnianych, to tak, mam cały czas i może lubię, jak coś się wyróżnia.
Problem jest taki, że nikt nie chce tego oglądać.
No, Oscar,
ale to jest mało mimo wszystko, nie?
No zobaczymy. Może ci, którzy film lubili... No, tego w sumie nie będzie teraz, to nie zobaczymy.
Wiem, że to jest nieuczciwe, ale kiedy do Hobbita dodano jedną rzecz, którą był romans, to był chyba najgorszy wątek w filmach, jaki był.
No to prawda akurat.
Ale to, no, myślę, że to jest bardzo nieuczciwe akurat.
No,
zobaczymy, jak, wiecie, to też inaczej będzie działać w serialu, gdzie faktycznie, jeśli będzie jakaś, na przykład, jakaś konkretna relacja damsko-męska, no to będzie można ją rozwijać, nie? Nie będzie tylko tak, że doklejmy ją do tej fabuły, żeby było jakaś, nie? Żeby, no trochę głupio, że nie ma żadnych kobiet w filmie.
Właśnie, to tak jak mówisz, Gra o Tron z tego po prostu pięknie zasłynęła, gdzie pogadajmy w burdelu, bo tam nam się dobrze pogada, żeby było dużo.
Ale wiecie,
jakby
skrajności nigdy nie są dobre, nie? Jakby wiemy, że no, Gra o Tron, no to wielokrotnie się śmiano z tego serialu, mówię pod tym kątem, nie? Że jakby tą treścią sobie zapewnia oglądalność. Niekoniecznie tak musi być tutaj, nie? Nawet jeśli będą chcieli faktycznie zaskoczyć widzów czymś innym niż to, czego można by się spodziewać po Tolkienie. Okej, to by było na tyle.
Jeszcze pewnie będą przeklinać wśród ziemi.
No nie, no. Najgorzej.
Jak usłyszę fuck.
Albo
w Śródziemiu, to ja wyjdę.
Chcę te postacie, jak przeklinają.
Fuck.
I
usiada,
się ławiają w burdelu.
Taki elficki król siada na tronie, mówi tą swoją wież wyniosłą, witajcie towarzysze z innych, wszyscy wyszli, on tak siada. Fuck.
O, dziwki przyszły! Chodźcie!
Albo najczęściej powtarzany tekst w Spartakusie, Jupiter's Cop. To w tym momencie będzie, wiesz, coś...
Tu tam zmieni się na jakiegoś tam boga, kto tam jest,
tak,
tam w Panteonie, nie?
No, no to nie pasuje do Tolkiena, że... No, ale może ja co dużo Tolkiena czytałem w życiu.
No i może nowe pokolenie już będzie kojarzyć Tolkiena tylko i wyłącznie z tutaj...
Serialem
Amazonu, gdzie będzie brutalność na poziomie Gry o Tron i ten... I maso erotyki. Dobra. No, a potem będziesz mówił, nie, to nie jest, to jest prawdziwy Tolkien, to jest tutaj, w tej książce.
Tak, będę Silmarillionem biegał, no, tylko. Te walczycie, macy pierścieni.
Dziadku.
I nauczycie się imion wszystkich Valarów, nie poznacie tego, czym jest Tolkien.
Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o wszystkie nasze tematy. No, oczywiście czekam na wasze opinie na temat różne, wszystkie poruszone tutaj, jak tam wasz poziom hype'u przed Monster Hunterem albo Resident Evil na przykład, bo wiem oczywiście, że wielu fanów było niezadowolonych, jak ta marka wyglądała w kinach do tej pory. No i jak się zapatrujecie na wyprawę do kina, czy siedzicie w domu, czy wolicie, czy próbujecie ratować kina własną rękę, czy niekoniecznie, bo jesteśmy ciekawi tutaj waszej postawy i dajcie nam znać. Możecie nam także zadawać pytania za pomocą tipów, superchatów, jak widzicie, od czasu do czasu będziemy je starali się tutaj, albo będziemy je przenosić na sam koniec, albo będziemy wplatać tutaj, jeśli będą pasować nam jakoś tematycznie. No, a oczywiście zachęcamy do śledzenia kolejnych odcinków. Była z nami Marta Neumann, Oskar Rogowski, siedzę Łukasz Stelmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.